gdzie wszyscy ludzie w kolejce, że tak powiem, stoją do autobusów. Każdy niesie prezenty dla swoich umarłych, bo to jest dzień umarłych. Faktycznie to dziś jest dzień wszystkich świętych. Z racji tej, że już w poprzednich dniach, jeszcze jutro, będą ludzie obchodzić święto umarłych, to ludzie właśnie tak są zaabsorbowani tym, żeby tą posługę już nie ostatnią, bo ostatnią to każdy otrzymał, ale taką dodatkową jeszcze, żeby ta duszyczka, która tam w zaświatach jest, żeby jej było przyjemnie, że tu o niej się troszeczkę myśli. No my rozumiemy, że tego rodzaju przysługa tym umarłym to już im nic nie pomoże, bo Pismo Święte mówi, że którzy do grobu idą, to już kończą się ich myśli, ich mądrość i miłość. Wszystko się skończyło. Ludzie ci śpią. Czy śpiącemu człowiekowi będziemy przychodzili z różnymi, że tak powiem, kwiatkami, jak on śpi? Do trzeźwego przychodzimy i mu mówimy, rozmawiamy, z nim do stołu zasiadamy, a jak on już umrze, to jest więcej jeszcze jak sen. Tam już nie ma tego człowieka wcale, on poszedł do tak zwanego Szeol, a Szeol to jest nicość. Więc tej nicości dzisiaj ludzie właśnie poświęcili ten czas. My wiemy, że ludzie pamiętają o swoich umarłych, ale Bóg jeszcze lepiej pamięta. Bóg wzór każdego człowieka to ma u siebie zapisany i gdy przyjdzie odpowiedni czas, to go otworzy tak jak trzeba. Tak jak zamek królewski. Zburzony był doszczętu. A ludzie potrafią go zrekonstruować i uczynić. A Bóg nie będzie umiał wzbudzić tych ludzi, tym bardziej, że Jezus Chrystus jest tym, który z grobu powstał, jest gwarancją zmartwychwstania wszystkich ludzi. Gdyby tego faktu nie było, nie było tej nadziei, o której siostra nam taki wierszyk mówi, to nasze życie byłoby marne, nawet gorsze od innych ludzi, którzy tej nadziei nie mają. Ale my się nie smucimy. Apostoł Paweł w liście do Koryntów w 2, 7 rozdziale, 1 wierszu mówi: te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Bóg dał nam dużo obietnic. Obietnice Boże zawsze są dobre. Ten wielki, bogaty zasób dobra, jakie Bóg posiada, niewyczerpany, on jest ludzkości obiecany. Szczególnie obiecany jest temu nasieniu Abrahama, który jest duchowym nasieniem, jako gwiazdy. Ale jest obietnica dana i ziemskiemu nasieniu. Tak, i narodowi żydowskiemu. I całemu światu, który będzie tym ziemskim nasieniem. To są obietnice. Tych obietnic jest dużo. One wszystkie gromadzą się w kilkunastu słowach danych już Abrahamowi, ojcu wiary, że w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. A my w Piśmie Świętym widzimy, że Bóg nie tylko dał obietnicę, ale żebyśmy warowną pociechę mieli, to jeszcze przysiąg przez samego siebie, wiecznie żyjącego, egzystującego Boga, któremu na imię jest Będę, który będę, Jehowa, żyjący. Tak się przedstawił Mojżeszowi. Jestem, który jestem, czy będę, który będę, różnie to tłumaczą. Ale Bóg chciał przez to pokazać, że to jest żyjący Bóg, wiecznie egzystujący. Dlatego też, jeżeli ten przysiąg wiecznie egzystujący, że będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi, to bądźmy pewni, że ta obietnica nie jest taka skromna, że tylko te żyjące, które tam doczekają tego momentu Królestwa Bożego. Ale jeżeli powiedział wszystkie narody, to i te, które śpią w prochu ziemi. Tak. Przyjdzie godzina, gdy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą. Ludziom trudno jest uwierzyć w to. Jak to może być, że się człowiek w proch zamienił, a teraz wstanie? Bajki. Tak jak apostoł Paweł mówił kiedyś przed mądrymi, na Areopagu zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to dotąd słuchali. Jak tylko to usłyszeli, mówią, a będzie nam te bajki opowiadał. Poza tym kwestia zmartwychwstania, tej wspaniałej obietnicy, jest dużo przyćmiona przez przeciwnika Bożego, bo on powiedział, że człowiek w ogóle żyje. Po co ma zmartwychwstawać, kiedy on żyje i to jeszcze w lepszych zaświatach. Gdzieś tam sobie poluje, fruwa, nieskrępowany kajdanami ciała. Dlatego też my się będziemy zastanawiać nad tymi różnymi obietnicami, które są centralnie przedstawione w obietnicy Abrahamowej, które są tak i amen w kim? W naszym Panu. Bo gdyby On za nas nie umarł, to proszę braterstwa, żadna obietnica Boża nie mogłaby się spełnić. Wszystko na Nim zawisło jak na arcykapłanie. On poniósł nasze grzechy, On odniósł zwycięstwo, On został jako jednorodzony Syn Boży posłany na tą marną, niewdzięczną ziemię, żeby zginął tak jak taki robak, nic nie wart, wyrzutek społeczeństwa, żeby z powrotem, z chwałą wielką jako zwycięzca wrócił do Ojca na zasługę swego doskonałego życia, żeby rozpoczął przypisywać wszystkim ludziom. I my jesteśmy tymi, którzyśmy przyjęli wiarą ten dar życia wiecznego. Teraz jeszcze umieramy, ale my wiemy, że kto przyjął Syna, to już ma żywot. Już się może cieszyć, już się raduje, już żyje nowym życiem, już do tej wiary dodaje nadzieję, a nadzieja nie pohańbia. Ona człowieka ćwiczy w różnych doświadczeniach życiowych, ona człowieka wiedzie, ona jest zakotwiczona. Tak jak siostra powiedziała, tam gdzie jest spokój, ona ma swoją kotwicę, ta nadzieja. Ona jest zakotwiczona tam, w miejscu najświętszym. Ona przeszła przez ten paroket, to znaczy drugą zasłonę. I my tam jesteśmy zakotwiczeni. A tam to jest spokój. Jeśli człowiek żyje tym, co jest tam poza zasłoną, to tutaj choćby miał jakieśkolwiek burze na uwięzi na tym sznurze tej kotwicy, to sam będzie miotany, ale spokój będzie miał. Nie rozbije się o żadną rafę, bo go trzyma mocny grunt miejsca najświętszego. Proszę braterstwa, te obietnice są w objawieniu świętego Jana kilka razy wspomniane dla różnych zborów wieku Ewangelii. W ogóle, jeżeli dotykamy Księgi Objawienia, to ona jest wysoce symboliczna. I nieraz to myślimy sobie, kiedy przyjdzie taki czas, że całą Księgę Objawienia zrozumiemy. I chociaż tak punktowo już ona jest nieraz wytłumaczona, to jednak podświadomie czujemy, że tam jeszcze jest coś. Jeszcze są rzeczy, które my nie możemy zrozumieć, a które absorbują umysł wielu braci. Niektórzy obawiają się dotknąć, a, bo coś się pomylę. Rzeczywiście są dosyć trudne rzeczy. Ja nie będę dotykał takich bardzo ważnych, kluczowych rzeczy, ale tych obietnic, które są dane tym siedmiu zborom. My wiemy, że jeśli chodzi o objawienie świętego Jana, to w gruncie rzeczy to nie jest objawienie świętego Jana, tylko objawienie czyje? Jezusa Chrystusa, któremu dał Bóg. Bóg dał objawienie. Pisze już w pierwszym: objawienie Jezusa Chrystusa, któremu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rykle dziać mają, a On je oznajmił i posłał przez anioła swego słudze swemu Janowi. A więc Bóg daje Jezusowi, Jezus daje aniołowi, anioł daje Janowi, a Jan daje wszystkim zborom. Taka jest hierarchia całej tej rzeczy. Czyli Bóg nie od razu daje wszystkim zborom. Bóg dał Jezusowi. Jezus daje znów swemu posłańcowi. I to tak idzie po kolei. I nie ma nigdy tak, żeby Bóg dał wszystkim tu, tam, tam. Zawsze przez jakiś przewód Bóg daje prawdę na czas słuszny. Dlatego też jest podane, że Jan widział naszego Pana, wielce chwalebnego, który miał 7 gwiazd w ręku swoim, który miał napisać do 7 zborów, które są w Azji Mniejszej. I rzeczywiście, te 7 zborów, nazwy ich nie są takie specjalne nazwy, bo były tam bardzo poważniejsze zbory. Tak jak to jest powiedziane, Efes, Smyrna, Pergamon, Tyatera, Sardy, Filadelfia, Laodycea. Były ważniejsze jeszcze zbory. Ale widocznie one mają jakieś szczególne znaczenie, kryje się coś w tych nazwach. Dlatego też my będziemy tak stopniowo, oczywiście trudno jest wyczerpać tak punkt po punkcie wszystko, ale na ile nam czas pozwoli, to sobie przejdziemy. Już drugi rozdział mówi: aniołowi zboru efeskiego napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawej ręce swojej. To Jezus, który się przechadza pośród onych 7 świeczników złotych. A te 7 świeczników złotych to przedstawiają co? Kościół wieku Ewangelii. To jest właśnie cały czas wieku Ewangelii. Te 7 świeczników złotych. My wiemy, że jest w zasadzie to jeden świecznik złoty. Ale 7 świeczników złotych przedstawia 7 okresów tegoż samego Kościoła. A jeden jest Pan, który jako arcykapłan chodzi między tymi świecznikami, czyli on jest łącznikiem tych świeczników. Tak jak tamten świecznik za Mojżesza to był jednolity, jeden. Przedstawia Kościół złoty, piękny, jednolity. Jego całość jest właśnie z jednej sztuki złota. Tak, tu jest pokazane 7 świeczników, ale ta jednolitość jest pokazana, że Pan jest tym łącznikiem, tym cementem i on się przechadza i to jest jedność. Te 7 świeczników to jest w gruncie rzeczy jeden wielki świecznik. Lecz z tego punktu widzenia, jak tu patrzymy, to świecznik przedstawia raczej całe chrześcijaństwo, pośród którego się Pan przechadza. Tam są nagany, są i pochwały. Nagan więcej, a pochwał mniej, bo tych dobrych, prawdziwych tam w tych chrześcijaństwie zawsze było mało. A zawsze grozy, zawsze było więcej tych, którzy są nominalni. Tam i te knoty trzeba obcinać, żeby te światło paliło. Tam są różne symbole. W każdym bądź razie mówi tak: znam uczynki twojej pracy, twoją cierpliwość twoją, a jeśli nie możesz cierpieć tych, a doświadczyłeś tych, którzy mienią być apostołami, a nie są i znalazły, że są kłamcami i tak dalej. Tu jest ten pierwszy okres Kościoła, w którym jak bracia patrząc już dawno powiedzieli, że po naszym Panu to był taką główną postacią, nawet wśród apostołów to pierwsze skrzypce, że tak powiem, odgrywał apostoł, to Paweł. On opracowywał te wszystkie zbory. On najwięcej napisał. Inni apostołowie są wspomniani. Piotr jest wspomniany, ale tyle co o Pawle, to możemy powiedzieć, o żadnym z nich nie pisze. Pierwszy okres efeski, Efes znaczy pożądany, 33 gdzieś do 73 roku naszej ery, to jest okres właśnie pierwotnego Kościoła, w którym już wtedy wyłaniali się nauczyciele, fałszywi apostołowie i apostoł Paweł piętnuje ich w swoich listach, bo już wtedy sygnalizował, że powstaje tajemnica nieprawości, prawda, która później rozwinie się wielki system, który usiądzie na miejscu Boże. Tu już są te sygnały w pierwszym tym okresie Kościoła. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli wiecznie czynni, wiecznie gorliwi, nigdy nie zmordowani, nigdy nie złamani, chociaż powątpiewamy, chociaż bywamy poniżani i tak dalej, ale nie stratowani. Bici, ale nie zabici. jeżeli chodzi o nowe stworzenie. Dlatego też chrześcijanin nigdy się nie zniechęca. Jeżeli ma zasłużyć sobie u Pana na pochwałę, to musi być wierny aż do śmierci. Inaczej nie ma rady. Ale mam coś przeciwko Tobie, żeś miłość swoją pierwszą opuścił. To jest właśnie cała rzecz, że człowiek wystawiony na długi dystans to zaczyna słabnąć. I ta pierwsza miłość człowieka opuszcza. Tak jest w życiu, może już nawet i małżeńskim, tak jest w życiu ludzkim, że to, co na początku, to jest bardzo różowe i piękne, a później przyjada się. Tak samo nieraz może się przyjeść i prawda. I człowiek zaczyna szukać, że tak powiemy, szukać w innych księgach, szukać czegoś, czego Bóg nie powiedział. Lubią szukać w seansach spirytystycznych, w jakichś innych sybillach, a nie wiedzą, że Pismo Święte jest od Boga natchnione, pożyteczne ku nauce, ku zdrowowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu. I my, jeżeli mamy się na czymś opierać, to mamy się opierać zawsze na Słowie Bożym. Dlatego też mówi temu, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść z drzewa żywota, które jest pośrodku raju Bożego. To jest obietnica dla tamtego zboru. No ale ja pytam, czy te obietnice dla każdego zboru, czy one nie dotyczą nas wszystkich? To jest jeden kościół. I co obiecane tamtemu pierwszemu, to ten ostatni też otrzyma. Bo oni wszyscy są jednym świecznikiem. Drzewo żywota. No cóż to za obietnica jest? Temu, co zwycięży. To znaczy, my w życiu swoim mamy dużo do przezwyciężania. Nie tylko zwycięży, ale nawet i przezwycięży. Apostoł Paweł mówi, że przezwyciężamy. To znaczy, zwycięzcami to będzie nawet i wielkie grono. Ale przezwycięzcami, bohaterami, którzy lekko znoszą ten trud, którzy z radością idą, śpiewają, cieszą się, idą nawet na śmierć, nie jak takie zwierzę, które się cofa, ale które idzie pierwsze, to tacy się Bogu najlepiej podobają. A ci, co dla bojaźni śmierci podlegli, czas zawsze są niewoli, to jest te wielkie grono, ono się boi. Boi się, gdyby wiedziało, kiedy umrze, to by zawsze się bał tej śmierci, chociażby ta śmierć miałaby go skonfrontować twarzą w twarz z Jezusem, to się tej śmierci będzie bał. Dlatego też chrześcijanin to się śmierci nie boi. Bo wie, że śmierć to go do Pana przybliży. Najważniejsza rzecz, o którą chrześcijanin boleje i truchleje, to jest, czy on dobrze żyje, czy sobie zasłużył na te życie, na pochwałę u Pana. To jest najważniejsze. Nasz Pan, gdy się pocił krwawym potem, to on się nie bał śmierci, bo on na to przyszedł, ale się obawiał, czy on wszystko wykonał. Czy my mamy też taki lęk, odwagę przed śmiercią, a lęk przed niewypełnieniem czegoś zgodnie z wolą Bożą. Dlatego też chrześcijanin to się nie może wszystkim podobać, bo jak się chce podobać Panu według swego sumienia, to się ludziom podobać nie może. Dlatego też musi mieć swoje sumienie i iść bez względu, co kto powie i koniec. Bo nawet i wśród braci to są jedni, którzy się ciałem kierują, a inni duchem. I człowiek nie jest w stanie dogodzić wszystkim. Zawsze, w którą byśmy stronę nie stanęli, to w połowie świata zawsze tyłem staniemy. I ci, co z tyłem, będą zawsze niezadowoleni. Dlatego też my mamy się podobać Panu, temu, co zwycięży złą opinię, który zwycięży samego siebie, swoją ambicję. To takim jest obiecane, że będą jeść z drzewa żywota. A co to znaczy jeść z drzewa żywota? To znaczy będą wiecznie żyć. Tu jest właśnie dla zwycięzców te wieczne życie. To, co dla ludzi światowych jest wiecznie rzeczą niezrozumiałą, a szczególnie w okresie materializmu, żeby człowiek w przyszłości mógł żyć wiecznie. A przecież Pan powiedział, że jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto by umarł, a we mnie wierzy, to choćby umarł, to żyć będzie. To nie znaczy, że zaraz po śmierci będzie żył. Ale jak wierzy, to gdy przyjdzie czas tego zmartwychwstania, to będzie żył z Nim. Z drzewa żywota będzie jadł. No wiemy, że tym drzewem żywota to na pewno jest nie kto inny, tylko ten, który ma życie. Czy dla nas drzewem żywota może być jakaś organizacja? Organizacja to ma przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, ma swoich członków. Który z nich może dać nam życie? A może wszyscy razem? Żaden. Życie to może dać nam tylko Jezus Chrystus. On powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Ale to odpocznienie to jest coś więcej niż tylko odpoczynek od pracy. To jest odpocznienie od grzechu, odpocznienie od bojaźni przed śmiercią, bo On jest zmartwychwstaniem. On jest przeciwieństwem śmierci, Anastasis. On jest egersis, to znaczy niezniszczalność. Drzewo żywota, które jest pośrodku raju Bożego. No raj Boży, to my wiemy, co to było. Już pierwsze księgi mówią, że raj to było miejsce szczęśliwości. Ale to było w niebie czy na ziemi? Na ziemi, tak. To był ogród w ziemi zwanej Eden. Eden to było to była duża połać miejsca, ale Bóg zaprowadził w tym Edenie do specjalnego ogrodu, raju, paradise po grecku. To jest ogród. I my wiemy, że on coś przedstawia. Pośrodku raju Bożego to jest te drzewo żywota. Tam nie tylko jedno drzewo żywota, tam wszystkie drzewa, z których mogli jeść, to były wszystko drzewa podtrzymujące życie wieczne. Ale jedno było drzewo wiadomości dobrego i złego, z tego nie wolno było jeść. No, proszę baterstwa, my wiemy, co to ten raj przedstawia. Raj przedstawia nam przyszłą, doskonałą ziemię, w której będzie życie wieczne doskonałych, szczęśliwych, nigdy nie umierających ludzi. To jest ten przyszły raj. Ten raj, który tam na początku w księgach jest zapisany, to jest zaledwie próbka, wzór tego, co będzie. No ktoś by powiedział, czy to możliwe, żeby taki raj był zaprowadzony? A jednak tak jest. Nasz Pan, gdy umierał, to powiedział pewnemu człowiekowi, zaprawdę powiadam tobie dziś, będziesz ze mną w raju. Tym rajem to nie było, bo nasz Pan tego dnia nie poszedł do nieba. Nasz Pan nawet w następnych kilkadziesiąt dni nie był w niebie. Gdy go witany, to mówi, ja jeszcze nie wstąpiłem do nieba, ale idź powiedz braciom moim, gdy Maria upadła mu do nóg. Dlatego też nie mógł powiedzieć temu łotrowi, dziś będzie ze mną w raju, bo jak nasz Pan nie był w niebie, to i łotr na pewno. A czy łotr mógł ubiec apostołów, którzy uważali, że dopiero przy wtórym przyjściu, przy końcu wieku Ewangelii ich zabierze? Czyżby ten łotr był lepszy? Dlatego też rozumiemy, że tu jest kwestia przecinka. Zaprawdę powiadam tobie dziś, będziesz ze mną w raju, ale ten raj to należy do dalekiej przyszłości. To jest to Królestwo Boże, o którym powiedział nasz Pan przed Ponckim Piłatem, dając dobre świadectwo, że ja jestem królem. Ale królestwo moje to nie jest z tego świata. Gdy ten trzeci świat przyszły, przyjdzie, wówczas Pan będzie królem, a przyjdzie kolej i na tego, który podał ten kubek zimnej wody naszemu Panu, gdy On był na krzyżu. Ten symboliczny kubek zimnej wody współczucia. Bo wszyscy inni to tylko szydzili. Zejdź z krzyża. I nawet ten drugi łotr jeszcze sobie podrwiwał. A ten drugi mówi, to my jesteśmy w tymże skazaniu i ty się nie wstydzisz? Współskazańcowi jeszcze ubliżać? Panie, gdy pójdziesz do królestwa Twego, wspomnij na mnie. No to nasz Pan się odwrócił swoją umęczoną twarz. Zaprawdę powiadam tobie dziś, tym czasie, kiedy wiszę jako odrzucony król, że będziesz ze mną w raju. Tamten na pewno przyjął to do serca i ucieszył się, jeżeli umarł, to chociaż z tą jedną nadzieją, że temu świętemu człowiekowi powiedział słowo i między nim a tym świętym człowiekiem nastąpił ten niewidzialny pokój i sympatia. A to też dużo daje. Gdy człowiek umiera, ale spokojny. O tym trzecim świecie to nasz apostoł Paweł powiedział. Powiedział: znam człowieka, który miał wiele łaski Bożej, który był zachwycony. Zachwycony, tylko ja nie wiem, mówi, czy to było na jawie, czy to we dnie, jak to było, czy to we śnie. W każdym bądź razie znam takiego człowieka, mówi o sobie skromnie, który był zachwycony aż do trzeciego nieba. A nie tylko aż do trzeciego, ale aż do raju. To jest ten raj. Ale czy to będzie ziemski raj? To drzewem żywota dla tego ziemskiego raju będzie Chrystus? A jeżeli Kościół ma otrzymać życie, to też nie z innego miejsca, tylko od Chrystusa Jezusa ma otrzymać życie. Tylko życie, jakie otrzyma Kościół, to będzie wyższe życie. A życie, jakie otrzyma świat w raju, będzie życiem wiecznym na poziomie ziemskim. Zaprawdę powiadam tobie, będziesz ze mną w raju. I my wszystkim ludziom możemy powiedzieć, że będzie czas Królestwa Bożego i o nie trzeba się modlić. Czy się ludzie będą modlić, czy nie, to ono przyjdzie. Ale im więcej będą nastrajać swoje serca do obietnic Bożych, to tym wcześniej na nich ta łaska błogosławienia przyjdzie już w tym życiu. Ale proszę braterstwa, czytamy dalej. Aniołowi zboru smyrneńskiego napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był, umarł i ożył. Tu jest wspaniała obietnica. Jeżeli mówi ten, który był, umarł i ożył, to widocznie doświadczenia tego kościoła były takie, że oni byli wystawieni na sromotną śmierć i teraz otrzymują słowa od tego, który przeszedł doświadczenia, był doświadczony tak jak i oni, który jako najwyższy kapłan był doświadczony we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. Znam uczynki twoje, ubóstwo twoje, aleś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bożnicą szatańską. Nic nie bój się tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni. Będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. To jest ten drugi okres. Smyrna, gorzkość. Tam do tego okresu, 73 rok, aż do 325, bo tak historia wskazuje, że należałoby umiejscowić ten okres, to tam jedną z największych postaci, jaka się wówczas ukazała, właściwie dożyła do tych czasów, do setnego roku, to był kto? Jan, apostoł Jan. On jeszcze tam był tym ostatnim apostołem, który nadawał ton, który był przedstawicielem naszego Pana i mógł mówić jako żywy świadek tego, co widział, co słyszał i czego ręce jego dotykały, jak mówił. To błogosławiony czas żyć z takimi, którzy o tym mówili jako naoczni świadkowie. Jaki to jest błogosławiony czas, gdy mamy ich pisma, które dotrwały aż do tego czasu. Tu się wypełnia obietnica naszego Pana, że ja jestem z wami aż do skończenia świata, ale przez te pisma, a oni mieli wydawać świadectwo przez cały wiek Ewangelii aż do samego końca. To właśnie są te drogocenne właśnie litery Słowa Bożego, które powinniśmy cenić ponad wszystkie inne pisma. Smyrna znaczy gorzkość. Tam były gorzkie doświadczenia za kilku satrapów rzymskich, z których najbardziej opiekł chrześcijanom Diokletian. Te 5 dni, to jest 10 lat wzruszonego prześladowania, które znosił pierwotny Kościół. Dlatego też mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. To jest wypowiedzenie naszego Pana. Jak On mówił tłumom, to mówił, kto ma uszy, niechaj słucha. Bo można mieć uszy i wcale nie słuchać. Przecież On mówił do ludzi, co mieli uszy? Mieli. Ale mówi, kto ma uszy? Te duchowe uszy, to niech słucha znaczenia tego, co może usłyszeć ten z duchowymi uszami, a ten ze zwykłymi, tymi ziemskimi uszami słyszeć nie będzie. I widzieć nie będzie i nie zrozumie. To jest właśnie cała tajemnica, żeby mieć uszy i umieć słuchać. Dlatego kto zwycięży, znów to zwycięży. Każdy okres ma powiedzenie, kto zwycięży. Bo tylko zwycięzcom dana jest nagroda. Tylko zwycięzcom. Kto zwycięży, nie będzie obrażony od której śmierci. No, my wiemy, że jest śmierć i śmierć. Która śmierć to jest coś, proszę braterstwa, coś, czego chrześcijanie powinni się najbardziej obawiać. To nie jest piekło z diabłami, z widłami. To nie jest piekło Dantego, w którym się ludzie mrożą, którzy lubią ciepło za życia, to tam będą się mrozić. I na odwrót. Nie. To jest zupełne zniszczenie raz na zawsze. A w objawieniu świętego Jana jest ukazane jako jezioro gorejące ogniem i siarką. Niektórzy, chcąc ludzi nastraszyć przed Bogiem, mówią, że w tym jeziorze gorejącym ogniem i siarką wiecznie się człowiek będzie smażył. Nieprawda. Czy ogień ma w sobie jakieś życie? Jeżeli mówimy, że się spali, to już tam życia żadnego nie ma. Tam żadne mikroby już nie mają prawa żyć. Dlatego też śmierć jest symbolizowana przez ogień. A jeżeli ogień wieczny, jezioro ognia i siarki, to możemy wiedzieć, że to jest radykalna śmierć, z której nie ma nigdy powstania. No, proszę braterstwa, która śmierć to jest coś, co można już dziś sobie na to zarobić. Ale nie ci biedni światowi ludzie, którzy nigdy na próbie życia nie byli. Która śmierć to grozi komu? Tymi, którzy weszli w przymierze z Bogiem. Którzy już są na próbie życia i śmierci. Mają żywot przez poznanie Jezusa, ale jeżeli go odrzucą żywot, to Jezus za nich drugi raz już nie umrze. Nie umrze. Jezus raz umarł i raz dana łaska, raz dana sposobność, ale sposobność dana tym, którzy są absolutnie świadomi tego faktu. Dlatego, kto bykolwiek grzeszył przeciwko temu okupowi, kto by po wzięciu znajomości znów szedł do świata i nurzał się w błocie, w grzechu i tak dalej, to jest tak, jakby Syna Bożego drugi raz potrzebował krzyżować. Gdyby się chciał z tego wrócić, to tak samo jakby drugi raz żądał, Jezu, umrzyj drugi raz za moje grzechy. Nie. Ponieważ nasz Pan raz umiera, dlatego też jak powinniśmy z bojaźnią i ze drżeniem nasze zbawienie sprawować, wiedząc, że Bóg nasz jest kim? Czy tylko miłością, czy czymś innym? Ogniem trawiącym. Dlatego też miłujmy Boga. Ci, którzy Boga miłują, to Go się bać nie potrzebują. Bo On tylko jest groźny dla przestępców. A dla tych, którzy Go miłują, ma miłość. Proszę braterstwa, wiersz dalszy mówi nam tak. Or pergameńskiego napisz. To mówi ten, który ma miecz on z obydwu stron ostry. Co to jest za miecz? To jest też symbol. Symbol miecza ducha. Pisma Świętego. Miecz z obu stron ostry. Mają naukę Balaamowej, której uczył Balaka, aby wrzucił zgorszenie przed syny izraelskie, żeby jedli rzeczy bałwanom ofiarowane i przeteczeństwo płodzili. Także masz i tych, którzy trzymają naukę Nikolaitów, co ja mam w nienawiści. Pokutujże, a jeśli nie będziesz, przyjdę przeciwko tobie w rychle i będę walczył z nimi mieczem ust moich. Tu jest pokazany trzeci okres, proszę braterstwa, tak zwany Pergamos. Pergamos znaczy ziemskie wyniesienie. Jest to okres 325 do 1160 aż roku, gdzie Kościół zaczął w sprawach ziemskich wynosić się coraz wyżej, bo on był bardzo niski, niewyniesiony, był pokorny. A potem zaczął się wynosić, zaczął rosnąć, tradycja do tradycji, zwyczaj do zwyczaju, nauka filozofii do nauki i z tego powstał, zaczął powstawać i obrastać w pióra system, który potem nazwany był systemem antychrysta. Już wtedy byli ludzie wierni Bogu, którzy sygnalizowali i nie zgadzali się z tym. Mówi, gdzie stolica szatańska i trzymasz imię moje, a nie zaprzałeś się wiary mojej w one dni, w które Antypas, świadek mój wierny, zabity jest. To znaczy, tam ci, którzy byli pańscy, Antypas, antypapież, zabity jest. To znaczy, słucham? Tak. Zabity jest świadek wierny. Dlatego też już tam się sprzeciwiano tym pierwszym rzymskim dostojnikom, którzy zaczęli przyswajać sobie większy autorytet niż chrześcijanom należało. I oni zabiegali już o względy tego świata i tam byli wierni ludzie, którzy sprzeciwiali się temu, a jednym z tych to był Ariusz, znana postać, pierwszy właśnie z tych reformatorów. A o co on walczył? Walczył o tą doktrynę, która ma związek z formującą się trójcą wówczas, że Bóg, Ojciec i Syn to są trzy współrzędne istoty, każda ma być niezależna, a wszystkie stanowią jednego Boga. Dlatego też tam rozgorzały wielkie dyskusje. Tak, tam jest powiedziane również, że mam przeciwko tobie, iż tam masz tych, którzy trzymają naukę Balaamową. To znaczy, że wtedy zaczęło się rozrastać przekupstwo w Kościele. Balaam to był ten, który prorokował za pieniądze. A Pismo Święte mówi, że darmoście wzięli, darmo dawajcie. A te przekupstwo, te bogacenie się kleru już wtedy zaczęło przybierać na sile, bo jeżeli Kościół chciał być silny, to musiał mieć swoją podstawę w pieniądzu. A to stało się sidłem dla Kościoła. I byli tacy, którzy wiedzieli, co to jest ubóstwo Jezusa, apostołów, i którzy widzieli ten kontrast i sprzeciwiali się, ale widocznie zbyt mało. Mówi, mam nieco przeciwko tobie, że co? Że za bardzo tolerujesz tych. To znaczy, że Kościół może być też w niebezpieczeństwie, że gdy widzi jakieś zło, a nie sygnalizuje, jako ten na straży, to i sam może być też poszkodowany i otrzymać chłost od Pana. I trzymasz tych, którzy trzymają naukę Nikolaitów, co ja mam w nienawiści. A Nikolaita to też ma swoje znaczenie. Proszę braterstwa, to jest Pan nad ludem. Kler chciał być Panem nad ludem. A miał być Panem czy sługą? Kto chce być większy, niech będzie sługą, a nie tym, przed którym się pada, którego się całuje, a on idzie jak paw i zbiera oklaski i cześć i tak dalej. Tego apostołowie nie nauczali. Gdy przed apostołami przyszli drudzy i chcieli im ze względu na cud ofiarować zwierzęta zwyczajem pogańskim, to ludzie mówi, to myśmy tacy sami jak i wy, tym, że sami biedą poddani. Bogu trzeba składać ofiary. Aniołowie nie chcieli ofiar, ale byli nauczyciele w Kościele, którzy chcieli. Prawdziwy sługa Boży nigdy nie będzie chciał, żeby się jemu kłaniać, ale żeby pokłon oddać komu? Bogu. Dlatego też mówi: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej i dam mu kamyk biały, a onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Coś, jakaś serdeczna nagroda, którą może odczuć tylko ten, który to rozumie. Tą nagrodę nie otrzyma nikt inny. To jest osobiste przeżycie, osobiste zadowolenie, chociaż drudzy o tym nic nie wiedzą. To jest ten dar tajemny, który Pan daje. Tak. Dam jeść z onej manny skrytej. Jest manna i manna. Była skryta i nieskryta. Jaka to była nieskryta, a jaka skryta? Nieskryta to była ta, która za Mojżesza była zbierana przez całe pospólstwo na ziemi. A skryta to była ta, której jeden gomer w złote wiadro było wstawione do miejsca najświętszego i ona się nie psuła. A już to, że ona przynależała do miejsca najświętszego, a to miejsce należy tylko do Kościoła i do Jezusa, to przedstawia stan nieśmiertelny Chrystusa głowy i ciała. Życie dla świata będzie się psuło. Ludzie co dzień musieli zbierać tą mannę, bo ona już się na drugi dzień zepsuła, trzeba było świeżej. Tak samo i życie ludzi, aczkolwiek będzie wiecznie trwało, ale wiecznie będą musieli zasoby powietrza i tak dalej, temperatury, wszystko jedzenia, podczas gdy nieśmiertelna istota raz otrzyma i jeść i z zewnętrznych wpływów nic nie będzie potrzebowała na swoją egzystencję. To jest stan nieśmiertelny. To jest ta manna skryta, która będzie udziałem Kościoła. Ale kamyk biały to przedstawia znów ten starożytny zwyczaj Greków i Rzymian, że gdy dwie osoby zawierały przyjaźń, to brali biały kamyk, rozrąbali na pół i na tej płaskiej stronie wypisywali swoje imiona i zamieniali. I to była przyjaźń, to była pamięć, to było poznanie, to była ta tożsamość. Dlatego też taki kamyk był tylko między przyjaciółmi. Dlatego też tu nie chodzi już o przyjaźń między ludźmi, ale dam mu kamyk biały, to będzie z jednej strony będzie kto? Pan? Czy Bóg? Czy Pan? A z drugiej strony będzie człowiek. I między człowiekiem a Bogiem będzie ta tajemna przyjaźń. Człowiek zawsze będzie mógł się w modlitwie udawać jako do przyjaciela, bo nasz Pan powiedział, że jeżeli przeze mnie modlitwy będziecie zasyłać, to Bóg wszystko wam uczyni. Korzystajcie z radością z tego przywileju. Idźcie w każdym razie potrzeby odważnie i śmiało, bo ten kamyk biały będzie właśnie ten Duch Święty. To jest ten właśnie kamyk, ten Duch Święty. To jest to, co łączy Boga człowiekiem. I pisze, że jeszcze mu dam imię, którego nikt nie zna. Imię oblubieńca. Między oblubieńcem a oblubieńcą jest tajemna miłość, której nikt nie zna. Jeżeli ona jest prawdziwa, to ona jest czymś, co jest bardzo wzniosłym. Ale między tym duchowym oblubieńcem i duchową oblubienicą to jest miłość daleko starsza, pewniejsza, bo człowiek człowieka to może rzucić, zignorować, zbezcześcić, małżeństwo stratować, zniszczyć. Ale Pan to wierny zawsze zostaje. Jak my Jemu będziemy wierni, to On tym bardziej. Dlatego też my jesteśmy wszyscy jako ta niewiasta. My jesteśmy tą jedną niewiastą, czy mężczyzna, czy niewiasta, to my jesteśmy tą oblubienicą, bo w Chrystusie nie ma mężczyzny, nie ma niewiasty, nie ma Greka, nie ma Żyda, ale wszystkich łączy jedna miłość z Panem. Nikt nie zna tego imienia i nikt nie zna tej miłości. Apostoł Paweł mówi, że tylko ci, którzy Ducha Bożego mają, to mogą poznawać te głębokie rzeczy i mierzyć wysokość, szerokość, głębokość, długość. Tylko oni mają ten zmysł. Proszę baterstwa, jest aniołowi zboru tyjatyrskiego napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, nogi jego podobne są mosiądzowi. Znam uczynki Twojej miłości, posługę i wiarę i cierpliwość Twoją i uczynki Twoje, że ostatnie rzeczy więcej jest niż pierwsze. Któż może znać nasze uczynki, nasze uczucia, jak nie Pan? On jest tym, który ma oczy, które wszystko przenikają. On zna naszą wiarę, naszą cierpliwość, wie nasze poruszenia serca, czym my się kierujemy, czy my uboczne jakieś względy mamy, pozory dla ludzi, czy mamy tylko chęć służenia Jemu. Ale mam nieco przeciwko Tobie. Iż nie wieście Izabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi swoje, żeby przeteczeństwo płodzili i rzeczy bałwaną ofiarowanej jedli. Co to jest za przetecznica? Co to za Jezabela? A to jest Jezabela. Pismo Święte nawiązuje do dawnej Jezabeli, żony Achaba. Jest to kościelnictwo bałwochwalcze, które przy pomocy władzy świeckiej gnębiło poza figuralnego Eliasza, proroka, kościół pański reformatorów, którzy musieli uciekać przez symboliczne 1260 lat, dni zamienione na lata. I dajmy jej czas, aby pokutowała z przeteczeństwa swego, ale nie pokutowała. Dajmy jej czas. Co to za czas? Czas chronos. Czas w Piśmie Świętym to jest rok. Przedstawia 360 dni. Zamienione na lata jest 360 lat. Tu jest mowa, proszę baterstwa, o okresie tak zwanym tyjatyrskim. Przyjemna wolność. Przyjemna wolność czego? Ofiary przed obliczem Bożym. To jest 1160-1378 rok. Dlatego też to jest okres, gdy prześladowany był Kościół i przyjemna była wolność ginącego Kościoła w czasach właśnie wieków średnich inkwizycji, gdzie palono, torturowano tych, którzy czytali Pismo Święte. Ale dziś się o tym nie pamięta. Dziś się mówi, że ci wszyscy, których tam prześladowano, to dziś są bracia, tylko że odłączeni. I się wspólne nabożeństwa, rozmowy robi, czego nigdy nie było. To jest nowy sposób zwodzenia tego samego systemu, tej Jezabeli, która gdy przyszedł na nią czas, że miała zginąć, to co zrobiła? Pudrowała się i farbowała. Chciała się pokazać jak najpiękniejsza. Ale nikt już jej brzydoty, który zna, wie co to jest Babilon, a na czole napisane, to nigdy się tym różnym mizrzeniom nie podda. A przychodzi czas, że zawoła, ten głos zabrzmi wśród ludu Bożego. Kto się pokłoni bestii obrazowi jej, kto będzie chciał wziąć piętno na rękę, na czoło swoje, ten co? Ten będzie zwycięzcą? Nigdy. A to właśnie zwodzenie może być. Może przyjść w takiej formie. Kiedyś was prześladowaliśmy, nie można było z wami dać rady. Teraz wyciągamy braterską dłoń, chcemy być z wami razem. Też nie chcecie. To już nieuleczalny element. Ściąć głowę jak Janowi Chrzcicielowi. I to będzie ostatnie doświadczenie. Będą posądzani za brak lojalności, za brak dobroci, jedności, za tych, którzy się włamują. A jednak przyjdzie ten czas, bo się musi spełnić. Forma bestii, obrazu bestii, fałszywego proroka. Tylko przyjdzie jeszcze czas, jeszcze niedługi czas, aby nie widzieć. Wszystko na ekranie, który widzimy, zaczyna przybierać końcowe wymiary. Sprawa Izraela, sprawa pokoju i bezpieczeństwa, sprawa olbrzymiej umiejętności, która nabiera niebezpiecznych rozmiarów, sprawa konfliktów, nie dających się pogodzić ze sobą. I to wszystko zmierza do punktu, o którym w objawieniu świętego Jana pisze i zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagedon, I wylał siódmy anioł czaszę swoją. Tam wyleje. Tam będzie ta śmierć pierworodnych, tak jak w Egipcie. Dlatego też widzimy, proszę braterstwa, tam był okres Piotra Waldo, Tiatyra. Przyjemna wolność. To był człowiek, który, tak jak i wszyscy reformatorzy, ta transsubstancja była powodem wiecznego sprzeciwiania się ludu Bożego, dusza nieśmiertelna, te różne odpusty najrozmaitsze, wyniesienie ziemskie, pycha, pompa i tak dalej. To ci reformatorzy, oni byli przykładami, byli tymi świecznikami, którzy świecili i pokazywali, jak należy żyć. Piotr Waldo, ubodzy z Lyonu, oni specjalnie pokazywali to ubogie życie, żeby ten kler tym widokiem ich ubóstwa był strofowany. Ale czy to pomogło? To nic nie pomaga. A taki jak Savonarola, który powiedział, któremu ofiarowano kardynalski kapelusz, mówi: nie, ja nie przyjmę na takich warunkach. To mi choćby był Janem Chrzcicielem, to musi umrzeć. Czy chrześcijanin powinien powiedzieć w ogóle takie słowa? Choćby był Janem Chrzcicielem, to musi umrzeć? To może wypowiedzieć tylko antychryst. Bo Jezus nigdy by Jana Chrzciciela nie zabił. Tylko antychryst, tak. Ale patrzmy, dajmy jej czas, aby pokutowała. Jeżeli chodzi o ten okres, aby pokutowała, to już trzeba sięgnąć od roku 1517. Właściwie 1517 to jest czas, gdy Luther przybił tezy. W rok czasu potem rozeszły się te tezy po całym świecie. To 360 dodamy, to jest rok 1878. A to pokazuje, że wtedy Babilon miał być odrzucony. To jest okres skończenia się dwójnasobu, gdy Pan przyszedł jako król i odrzucił Babilon. Upadł Babilon! Rozległ się głos. Bracia mówili: wynieś ludu mój z Babilonu. I od tamtej pory zaczęli badacze Pisma Świętego wychodzić, bo miały przyjść plagi na Babilon. Jak lud Boży wyjdzie, wszystek i będzie z Panem, to te plagi zrobią już ostateczny koniec z tym systemem. Dlatego też mówi tak: dzieci i pobije na śmierć i poznają wszystkie zbory, że ja jest ten, który się badam nerek i serc i dam każdemu z was według uczynków swoich. Dzieci jej pobije. A co to są za dzieci? Kościół rzymski mówi: oto Kościół, matka nasza, przeznacza nam Ewangelię na dzień dzisiejszy. Czyli Kościół to jest hierarchia, a to wszystko to są dzieci. Ale Pismo Święte jeszcze mówi o innym stosunku dzieci, że widział w 17 rozdziale: choć okaże tobie ono wszetecznicę wielką. I widział na czole jej napisane: tajemnica Babilonu wielki, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Matka wszetecznic to jakich wszetecznic? Tych innych wszystkich kościołów, które się sprzeteczniły. Tych wszystkich córek protestanckich, które teraz do tej matuchny lgną. W tej wielkiej ekumenii z matuchną rozłączą. Matuchna wyciąga ręce, a oni tak jeden po drugim tak się jeszcze troszeczkę boją. Się boją tak, jak się boi mysz wpaść w paszczę wężowi, który go hipnotyzuje. Ale my wiemy, że do zjednoczenia całkowitego nie dojdzie, bo te niebiosa mają być zwinięte. Czy jak się zwój zwija, to się stanie jednym zwojem? Nie. Tylko dwa końce zwoju się zwiną i będą bardzo, bardzo bliziutko. A jak się zwiną, to potem przyjdzie czas, że one będą zupełnie zlikwidowane i nieba wcale już nie będzie. I morza nie będzie, bo będzie nowe niebo i nowa ziemia. Dlatego też tu jest mowa teraz o nagrodzie. Wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę. Bo nagroda miała być dana kiedy? Zaraz po śmierci? Tych, którzy tam żyli w wiekach średnich? Nie. Aż jej rządził laską żelazną, jak ostatki garnki skruszeni będą, jaką ja wziął od ojca mego i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy do słucha, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. To jest takie zakańczające zdanie, żeby uważać, że to, co mówi ta księga, to nie mówi na próżno, żeby zwracać uwagę na tą obietnicę. Dlatego też mówi, dam zwierzchność nad poganami. Tak. Zwierzchność nad tymi poganami dotychczas przez te wszystkie lata to kto miał? Bóg miał? Szatan miał. Księciem tego świata jest szatan. Tam właśnie u Izajasza jest powiedziane w 14 rozdziale 14 i 13. Jakożeś to spadł z nieba, o jutrzenko, która zwodzisz narody. Mówi o szatanie. Jak on spadnie z tego nieba i on ma władzę na powietrzu, a jak z tego powietrza spadnie i przestanie być tym władcą, to te powietrze zajmie kto? Chrystus z Kościołem. A tak i my, którzy wespół z nimi zachwyceni będziemy razem na powietrze naprzeciwko Panu, a tak z Panem zawsze będziemy. To jest właśnie ta władza na powietrzu. Tak. To będzie zwierzchność, władza zwierzchnia. Apostoł Paweł mówi, rzecz nie wiecie, że świat będziemy sądzić? A cóż dopiero z tych mniejszych zborowych spraw? W Piśmie Świętym pisze, że będzie ich rządził jaką laską? Żelazną. Tak, żelazną laską. To będzie nieugięta władza, która będzie najbardziej dyktatorską władzą, jakąś kiedykolwiek świat widział. Nie będzie cierpiała żadnego sprzeciwu. Ona nie wyjdzie od ludzi, od demokracji. Ona wyjdzie od kogo? Od Boga, bo to będzie teokracja. Ale to będzie najbardziej autorytatywny rząd, despotyczny, ale najbardziej dobry. Bo gdyby jeden człowiek sprawiedliwy rządził, a miał siłę i moc, to dobry byłby rząd? Dobry. Tylko takich ludzi nie ma. Ale gdy będzie rządził Jezus z Kościołem i to będzie Królestwo Boże z ramienia Bożego, to możemy wiedzieć, że z tego jednego źródła wyjdzie prawo nieugięte dla wszystkich, niezmienne prawo jak u Medów i Persów. Jedyna swoboda, jaka będzie zostawiona ludziom, to będzie wolność czynienia dobrze. Tylko ta jedyna wolność. A wolność czynienia źle będzie skasowana. Dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Mówi, jako statki garncarskie skruszeni będą. Po co? Po to tylko, żeby się cieszyć, że się ludzką robotę popsuje? Nie. Po to, że ta ludzka robota, te ludzkie systemy, to w gruncie rzeczy są kajdany dla ludzi, które nie pozwalają ludziom spojrzeć i ocenić praw boskich. One są sfabrykowane przez księcia ciemności, który ludzi zje. A jak on da wolność, to prawdziwie ludzie wolni będą. Te władze będą zdruzgotane. W drugim rozdziale Daniela pisze, że kamień, który nie bywał w ręku ludzkim, uderzył w nogi tego posągu i rozwalił wszystko. A to pokazuje, że gdy Kościół Chrystusowi całkowicie będzie odcięty, a jeszcze jest, jeszcze już odcięty jest, czy nie jest jeszcze? Odcięty, czy nie? No nie odcięty. A jak nie odcięty, to mógł uderzyć już. Ale jak będzie zabrany, to i zraz gruchnie. Zaraz, tak. To, co się skończyło w 1914 roku, czasy pogan, to jest inny okres przygotowawczy. Ale ten finał to jest przed nami. Czeka Bóg na pewną rzecz, aż będą popieczętowani na czołach sługi Boga żywego. A wtedy dopiero, jak będą popieczętowani, to te cztery wiatry ze wszystkich czterech stron runą zrobią trąbę powietrzną, która zrobi to, czego ludzie się najbardziej boją. Przed czym najbardziej się, że tak powiem, łączą. Bo widzą, że gdyby to doszło do tego, to byłoby coś nieobliczalnego w skutkach. Ale Pismo Święte mówi, że wszystko musi się wypełnić. Ten, który powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, to ten sam powiedział, potwierdzając proroctwo Daniela, że będzie ucisk, jakiego nie było i jakiego nigdy już po tym nie będzie. A tym, który będzie miał udział w tym kruszeniu, to będzie jednak Chrystus, głowa i ciało, i będzie ich, co? Rządził laską żelazą. Skruszenie to będzie ograniczać się jedynie do dnia gniewu, a paszenie laską żelazną to będzie całe 1000 lat. Tam będzie przymusowa władza aż do końca 1000-lecia. Tak. A jak dopiero ta władza przez cały 1000 lat ludzi udoskonali, wycofa się, ludzkość stanie przed żywym Bogiem znów na próbę, tak jak Adam stanął. Będzie zdolna znieść doskonałe prawo Boże i stanie wtedy na próbie życia i śmierci ostatecznej. Jaką i ja wziął, tak weźmiecie i wy to prawo tą do rządzenia. Jaką i ja wziął, Pan nie przyswoił sobie sam. Pan otrzymał to wszystko. Tak jak władzę kapłaństwa i królestwa otrzymywali od Boga w Izraelu, tak kapłaństwo i królestwo Melchizedekowe otrzyma swoje upoważnienie od Ojca Niebieskiego. Ale jest powiedziane, i dam mu gwiazdę poranną. Ciekawe określenie. Co to za powiedzenie? Kto to jest tą gwiazdą poranną? Ostatni tytuł naszego Pana, wymieniony w Piśmie Świętym, w 22 rozdziale objawienia świętego Jana. To mówi tak. 16 wiersz. To jest ostatni jego tytuł. Ja, Jezus, posłałem anioła mojego, aby wam oświadczył o tych rzeczach we zborach. Jam jest korzeń i rodzaj on Dawidowy. Gwiazda jasna i poranna. Co to może przedstawiać ta gwiazda jasna i poranna? Dam mu gwiazdę poranną. Jam jest gwiazda jasna i poranna. To znaczy Pan da samego siebie. Czy może być coś droższego, jak Pan da samego siebie? Tak jak oblubieniec daje siebie oblubienicy i nawzajem, tak Pan da. Gwiazda zaranna to jest najjaśniejsza gwiazda spośród wszystkich gwiazd niebieskich. I on jest właśnie tym, który nam siebie da. Lepszego skarbu nie potrzebujemy, bo w nim są skryte wszystkie skarby mądrości, umiejętności. I jak on da nam siebie samego, to będziemy mieli wszystko to, co on ma. Jego sprawiedliwość, jego mądrość, jego doskonałość, jego cierpliwość, to będzie naszą własnością na zawsze. W innym miejscu jest powiedziane, że sprawiedliwi liśnić się będą jako słońce, jeszcze inny obraz. Ale proszę braterstwa, na tym dzisiejsze nasze rozważanie zakończymy. Nie myślę, że to był koniec. Może kiedy indziej będzie możliwość, to sobie przejedziemy troszeczkę dalej, żebyśmy chociaż pobieżnie zapoznali się z tą świętą księgą. Ja myślałem, proszę braterstwa, bo tego wykładu nie mówiłem, że ja powiem cały wykład dziś jeszcze, może mi czasu zabraknie. Tymczasem się okazuje, że trzeba go na dwie części rozdzielić. Tak jak ten kamyczek na dwie części rozdzielony. Ale myślę, że to, co w przyszłości powiem, to będzie razem z tym, tą jedną całością i będziemy mogli zrobić podkreślenie i przyprowadzenie nas aż do czasów obecnych, tego ostatniego kościoła i wspomnienie rzeczy aktualnych. Ale te rzeczy, które kiedyś były, jakże ścisły związek mają z nami. One się wiecznie przeplatają. Nauka z tamtych jest dla nas. Nauka nasza dla nich, bo ci wszyscy, którzy żyli w tych wszystkich okresach, to oni czytali całe objawienie. I wszystkie te obietnice to oni sobie też brali dla siebie. A my bierzemy ich dla siebie, oni nasze dla siebie, bo to jest jeden świetnik, jedna całość, jeden Pan, jeden Bóg, jedna nadzieja, jeden chrzest, jedna wiara, jedno ciało, jedna obietnica. I w jednej obietnicy jesteśmy powołani. Mając te obietnice, oczyszczajmy samych siebie ze wszelkiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej, aby Bóg był uwielbiony, a my, żebyśmy wspólnie z naszym Panem mogli nie tylko teraz cierpieć, ale i w przyszłości z Nim królować, tak jak wyraźnie obietnica Boża mówi. Tego braterstwu i sobie z całego serca życzę, na tym kończę. Idzie mi tak wcześnie. Idzie mi tak wcześnie rozpocząć. No, ale jak już takie życzenie braci jest, to uczynię to z przyjemnością. Tym bardziej, że Słowo Boże, ono jest w ogóle przyjemne, gdy się rozważa, czy to się czyta, czy to się mówi, czy to się słucha. Ja zawsze, jak mam mówić, to jak już wielu braci, to zawsze mam taką tremę. Kto wie, jak to wyjdzie, czy ja powiem, czy ja dokończę. Ale zawsze potem się pomodlę: Panie Boże, z Tobą to i mur przeskoczę. Dlatego też, jak Pan z nami, to siłę dodaje. Jeżeli chcemy Jemu służyć, to On właśnie sobie życzy, żeby taka usługa była. Bo same litery nie powiedzą. Musi być ktoś, który powie. Na ile mamy możliwość, na tyle sobie służymy. Nasza służba, choćby była w najlepszej intencji, to nie jest służbą idealną. Nie jest służbą idealną. Bo apostoł Paweł mówi, że my po części tylko prorokujemy. My staramy się jak najlepiej z tego wyciągnąć. Ale po części tylko prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, gdy ujrzymy twarzą w twarz, a to wtedy już nie będzie po części. Dlatego też i ja też po części staram się tłumaczyć te rzeczy. Jakżeśmy zakończyli właśnie na tym okresie tyjatyrskim, że i ten okres miał swoją wspaniałą obietnicę. Że jeżeli Pan obiecał samego siebie dać, i On tym zwycięzcom powiedział, że razem z Nim, jak On otrzyma władzę, tak i oni władzę otrzymają. To my wiemy, że my teraz władzy nie mamy żadnej. My teraz mamy być władzą ziemskim poddani. Przyjdzie czas, gdy boska moc to wszystko uczyni, że oni będą zmuszeni przekazać następnemu uniwersalnemu państwu swoją władzę. Tak jak tam była głowa, Babilonia przekazała Medo-Persji, Medo-Persja Grecji, Grecja Rzymowi. No a Rzym komu przekaże? My żyjemy w okresie właśnie tego Rzymu. I żyjemy, już te nogi są żelazne. Już żyjemy w tych stopach, gdzie żelazo zmieszane jest z gliną. My żyjemy jeszcze dalej, aż do tych palców się posuwamy. Bo te palce to są ostatnie cząstki. I widzimy te 10 królów, jak się szykują. 10. Ciekawe. Może nigdy tak się te 10 paluszków nie usytuowały jak dziś. Można było kiedyś tłumaczyć, że to są narodowe, językowe i tak dalej podziały, ale dzisiaj to my te 10 widzimy. I widzimy, z której strony może przyjść te uderzenie. Bo Pan z nieba sam nie uderzy. tym znamiennym dniu, gdzie wszyscy ludzie w kolejce ośmieszania tego, co było złe i co wyszło, jako ten grzyb niepotrzebny wyrosło w kościele i zakaziło całe społeczeństwa. Dlatego też pisze, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, iż masz imię, że żyjesz, aleś jest umarł. Smutne to. Bardzo smutne. To mówi ten. To też ten, którego słowo każde jest bardzo ważne. Który ma 7 duchów. A 7 duchów to co to jest? 7 liczba doskonała. Duchy? Mądrość. 7 duchów to ma całkowitą mądrość, całkowitą orientację, całkowity wpływ, całkowitą moc. I 7 gwiazd. No te 7 gwiazd to ma w swoim ręku, pod swoją bezpośrednią kontrolą. To są światła, które Pan daje przez niektórych, dawał przez niektórych braci, światło duchowej prawdy, które oświecało umysły ludzkie i swoje dzieło przez nich Pan robił. Znam uczynki twoje. Ty masz imię, że żyjesz, aleś jest umarł. No to jest, proszę braterstwa, bardzo smutne, gdy człowiek ma pozór życia, ale jest umarły. I kościelnictwo może mieć pozór wiary, pozór życia, a w gruncie rzeczy tego, co najważniejsze, wiary i posłuszeństwa Bogu, może nie mieć. Może mieć wszystko zamalowane i powiedziane, to jest chrześcijaństwo, a z gruntu może być wszystko pogaństwo. To inaczej można powiedzieć, to jest chrześcijaństwo jakie? Nominalne. Które się nazywa chrześcijaństwem, ale w gruncie rzeczy nim nie jest. Jeżeli my mamy wiarę, to my czujemy, że jeżeli my zaczynamy, że tak powiem, obłudnie się obchodzić i staralibyśmy się wyjść z jakiejś trudnej sytuacji, żeby tylko tą wiarę ominąć, to my czujemy w sercu co? Niezadowolenie. My czujemy, że sumienie mówi, że my nie jesteśmy chrześcijanami. Sumienie nam spokoju nie da i w dzień i w nocy nam nie da. I jak my będziemy te sumienie gwałcić i będziemy nadal się usprawiedliwiać, to ten głos będzie coraz słabszy, a chcąc być na zewnątrz ładnymi, dobrymi, to będziemy mówić wszystko pięknie, ale tam już w środku jest zepsucie. Tak się właśnie stało z chrześcijaństwem. I to jest najgorsza próba dla chrześcijanina, gdy on chce w tym świecie dostosować się do tego świata i tak jak ta zdechła ryba płynąć z prądem. A chrześcijanin to ma być pod prąd. Ma wiecznie się borykać. Ma wiecznie tego Ducha Chrystusowego utrzymywać. Ma walczyć. Dlaczego jest powiedziane, kto zwycięży? No właśnie ten nominalny, ospały, ociężały, światowy duch ma być w nas zwalczony. W nas ma być zawsze żywa wiara, gorąca, wiecznie czujna. Mówi nawet wyraźnie, bądź czujny. To znaczy, że ty jesteś, aleś jest umarły, ale nie w znaczeniu tym, że już tak całkowicie. Tylko jeżeli będziesz taki do końca, to całkowicie umrzesz. Bo nie dawałby następnej rady. Bądź czujny, to jeszcze jest w tobie nadzieja. Jeszcze jest możliwość. Jeszcze nie jesteś odrzucony. A utwierdzaj innych, którzy umrzeć mają, którzy również na tej samej drodze rozkładu duchowego znajdują się. Jakżeż trudno jest się wrócić, gdy człowiek się zaniedba. Prawda? Jak trudno w sobie wykrzesać energię, chęć, gdy człowiek już się zaniedbało. Jak to trudno iść do Pisma Świętego i znów odświeżyć te obietnice, żeby znów się zazielenić, tak jak ta miłość, co była na początku. Albowiem nie znalazłem uczynków Twoich zupełnych przed Bogiem. No nasze uczynki mają być zupełne. Zupełne one kiedy mogą być dopiero? Czy one mogą być zupełne, całkowite w tym życiu? Nie. Mamy czynić, co tylko możemy, co na co nas stać. A zupełność naszą, to my otrzymujemy dopiero wtedy, gdy widząc nasze braki, prosimy Boga: Panie Boże, przebacz, ja chciałem inaczej, ale wyszło inaczej. Jest ołtarz, Panie Boże, ten ołtarz, chcę z niego skorzystać. Daj mi większą doskonałość. I tak będziemy się borykać do końca. Nie myślmy, że dojdziemy do takiego stanu, że powiemy: teraz ja jestem super. Teraz to ja postępuję, jak się należy. Teraz ja mogę każdemu bezbłędnie powiedzieć, co on, gdzie on stoi, gdzie on jest. Nie. Nie sądźmy ani nikogo, ani samego siebie. Apostoł Paweł mówi: nie sądzę nawet samego siebie. I nasz Pan mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ale mamy jeden drugiemu raczej pomagać. Gdy widzimy, że według naszego zdania coś jest nie w porządku, mamy możliwość powiedzieć jak brat bratu i nie mamy się prawa obrażać, bo każdy ma swoje sumienie, prawda? I pogląd na tą lub na inną rzecz. A my wszyscy tak będziemy się ucierać, jak te kamienie, jak te diamenty, będziemy tak grechotać aż do samego końca, proszę braterstwa. Błogosławiony ten, który w tym właśnie obijaniu się jak najpiękniej się uszlachetni, wypoleruje. Tak. Ale tylko kamień twardy się wypoleruje. A cegła to ona bardzo szybko wypadnie. Pamiętaj, tedy jakoś wziął i słyszał, a chowaj i pokutuj. Mamy pamiętać, żeśmy wszystko otrzymali od Pana. To, co słyszeliśmy, to, cośmy otrzymali, to nie było nigdy nasze. Myśmy to otrzymali w darze, jak żebrak otrzymuje od bogatego grosz. Czy ma się chlubić ze siebie? Chlubi się z tego, który mu dał. Tak i my mamy się chlubić zawsze w Bogu naszym. A chowaj, uczyń, że tak powiemy, właściwą ocenę i jeżeli źle uczyniłeś, to mówi i pokutuj. Pokuta zawsze jest dla nas właściwa. Chociaż okres pokuty to jest właściwy temu czasowi, kiedyśmy byli przed poświęceniem. Musieliśmy pokutować, a potem się poświęcić. Ale w gruncie rzeczy to chrześcijanin całe życie powinien prowadzić życie jakie? Pokutnicze. On powinien zawsze pamiętać, że on kiedyś to był gałgan. Że on był nieczysty, był brudas, był grzeszny, był kłamca, był taki owaki. A jeżeli jest inny, to co? To dlatego, że go ktoś oczyścił, omył, że on wyszedł z tego błota, stanął na skalę, to mamy wiecznie pamiętać i wiecznie być wdzięczni. Po co Bóg dozwolił te 6000 lat panowania grzechu? Żeby ludzie w końcu kiedyśkolwiek zapomnieli, żeby zawsze pamiętali i zawsze byli wdzięczni. I to, że było podstawą, że oni wiecznie będą Bogu posłuszni. A my to inni, my też pamiętajmy. Apostoł Paweł mówi: ja wiem, że jam jest najmniejszy z apostołów, a był najmniejszy, dlatego, żem prześladował zbór Boży. On tam się przecież w niebie spotka ze Szczepanem. Czy nie tak? A przecież u jego stóp bombardowali kamieniami tego jego współbrata, z którym on się w niebie miał w przyszłości spotkać. Jaka tam dziwna będzie rzecz tam w niebie. Ci, którzy byli prześladowcami, potem się nawracali i stali się chrześcijanami. To te życie, ono daje właśnie takie kontrasty, ale tam w niebie i w tym życiu już musi być odpuszczenie, a w niebie to już musi być wszystko wypolerowane. Pamiętaj jako zioł, jeśli wtedy czuć nie będziesz, to znaczy my powinniśmy zawsze czuwać. My powinniśmy czuwać nad naszym umysłem, sercem, językiem, nad wszystkim. Ale powinniśmy również i czuwać, bo Pan nasz powiedział: czujcie, bo nie wiecie, której godziny wasz Pan przyjdzie. A jak wasz Pan przyjdzie, to wtedy dopiero będzie podkreślenie waszej pracy. Wobec tego przyjście Pana jest ważne dla nas, czy nie? Ważne. Tak jak pewien metodysta powiedział, to nieważne, kiedy Pan przyjdzie, tylko ważne, żebyśmy teraz byli ułożeni, szlachetni i tak dalej. Tak? To jest tylko półprawdy. Ale jeżeli mamy tu powiedziane w Piśmie Świętym, że Pan przyjdzie i musimy wszyscy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową już teraz, a w przyszłości będzie podkreślenie i zapłata, to ta perspektywa spojrzenia się z Panem, to proszę Państwa, powinna być pobudką już teraz, żebyśmy teraz drżeli i te obietnice czynili pewnymi w miarę naszych najlepszych możliwości. A jeśli czuć nie będziesz, to Pan od razu ostrzega. Przyjdę na ciebie. A czy na wszystkich miał przyjść jako złodziej? Czy na lud Boży miał przyjść jako złodziej? Czy przyjście Pańskie na lud Boży miało przyjść jako złodziej? Nie. Lud Boży ma lampy. Lud Boży ma obietnice. Lud Boży ma światło. I nie można powiedzieć, żeby lud Boży był zaskoczony czymś. Nic nie czyni panujący Pan, czego by nie oznajmił sługom swoim. Ale na ile nam... Najpierw powie, ostrzeże, jak człowiek będzie czuwał, wierzył, realizował, to będzie w świetle. A jak będzie bagatelizował, to i ta świadomość, choćby nawet słyszał, w uszy mu weszło, to on to z niego wywietrzeje i on będzie jak taka rola, w której sól uciekła. Przyjdę na ciebie jako złodziej, a nie zrozumiesz godziny, której godziny przyjdę na ciebie. Tu byłaby raczej podstawa, że lud Boży nie idzie na ślepo. Że lud Boży jest zorientowany w czasach i chwilach i to nie tych do tyłu, ale jest zorientowany w tych naprzód. Dlaczego śpiewamy? Powiedz księgo Bożych słów, ile jeszcze mamy lat. Po co śpiewać, jeżeli nie wiemy? Jeżeli taka możliwość jest wykluczona. O tym dniu i godzinie nikt nie wie. Syn nie wie, żaden człowiek nie wie, tylko jeden Bóg wie. I aniołowie nie wiedzą. Czy mamy wiecznie to mówić? Mamy studiować, żeby wiedzieć, kiedy ten czas przyjdzie. Tamci 19 stuleci temu mogli nie wiedzieć. Ale gdy my się zbliżamy już do tego momentu, to Pan by nam nie dał światła. To byłoby wbrew Jego zasadzie, którą się nasz Ojciec Niebieski kieruje. Miałby nas potraktować tak jak świat, który dopiero będzie zachwycony ogniem wielkiego ucisku, a wtedy powie, no tak, wtedy to ja już widzę, że jest. Lud Boży ma wcześniej wiedzieć. Tak jak Noe wiedział wcześniej, wiedział. Dlatego też kwestie te to są dla chrześcijan, którzy są czujni. Bo może być ktoś bardzo chrześcijaninem, że tak powiemy, solidnym. Może w podstawy wierzyć. Może być moralnym, może być bardzo czułym pod wszystkimi innymi względami. A jednak może nie mieć oleju w swojej lampie. Może czy nie może? Może nie mieć. Bo przecież jak panny wyszły na spotkanie oblubieńca, to wszystkie były panny. To wszyscy przedstawiają chrześcijan solidnych, zbudowanych na fundamentach i którzy się czysto trzymają moralnie. A jednakowoż jedni będą mieli światło, drudzy tego światła nie będą mieli. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nie czuwają. To jest tak jak wtedy, gdy nasz Pan szedł na Getsemanę. Wszyscy byli wierzący w Pana. Ale tylko jeden Pan czuwał, a reszta spali wszyscy. Nawet 3 razy Pan przyszedł, a oni spali. Taka sama sytuacja może się wyłonić, gdy przyjdzie zabranie ostatnich członków Kościoła. Że całe masy będą nieświadome tego faktu, a tylko Pan był świadomy. Tylko prawdziwi członkowie Kościoła będą świadomi, a reszta będzie już przyszła. A tamci nie znali tej godziny. Może to się powtórzyć. Ale masz niektóre osoby w sardzie, które nie, które nie pokalały szat swoich, przetoż chodzi będą ze mną w szatach białych, iż godni są. A więc, proszę braterstwa, są tacy, którzy pokalają szaty swoje i są tacy niektórzy, którzy szat swoich nie kalają i będą chodzić ze mną w szatach białych, iż godni są. To by wskazywało, że są tacy, którzy swoje szaty pokalają. Chociaż mają szaty, a co te szaty przedstawiają? Usprawiedliwienie. Bo człowiek w swoich szatach to jest plugawy i brudny. Albo też można powiedzieć, jest nagi, zraniony od głowy do dołu. A żeby przed Bogiem być czystym, to trzeba się czymś nakryć. Jedni szaty otrzymują, drudzy je zrzucają. Inni mogą te szaty pokalać, a inni jeszcze te szaty haftują, prasują, żeby byli czyści, niepokalani, przygotowani na spotkanie z oblubieńcem. Dlatego też nie bądźmy z tego wielkiego grona, których dużo jest, którzy swoje szaty pozwalają właśnie zbrukać światowością, grzechem. Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe. Znów inna forma obietnicy. Będzie obleczony, ale dopiero po zwycięstwie. To ciekawe, czy to są te szaty, co teraz mamy? To będą jakieś inne. I nie wymarzę imienia mego, imienia Jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię Jego przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami Jego. Tak, to dopiero będzie po zwycięstwie, szaty białe. Tam nawet wielkie grono, gdy Kościół będzie zabrany, to oni krzykną z radością. Małżonka barankowa nagotowała się i dano jej, aby oblekła się w bisiur jasny, jaśniejący czystością bisiur, tak jak nowe tłumaczenia podają. To będzie coś wspaniałego. A wojsko, które szło na czele z tym, który bił narody, to wojsko było już poza wtórą zasłoną. Wojsko, które z nim szło, było obleczone w bisiur biały, jaśniejący czystością. To znaczy, gdy przyjdzie ta walka, ta prasa ostatnia gniewu Bożego, to Kościół będzie już całkowicie z Panem po drugiej stronie zasłony, będzie posiadał te szaty białe i czyste. Ale obecnie jest niebezpieczeństwo. Tam przed samym Armagedonem to jest powiedziane: błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago. I zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagedon. Dlatego też my żyjemy blisko tego czasu. I my mamy to niebezpieczeństwo, że my zaniedbamy nasze szaty. Bo przyjdzie Armagedon i okażemy się może tymi niemądrymi pannami, którzy będą pukać: Panie, Panie, jeszcze my, może jeszcze się otworzy, ale już powie: nie znam was, idźcie, bo tam, gdzie będzie co? Zgrzytanie zębów. I nie wymarzy imienia Jego z ksiąg żywota. No, księga żywota, to wiemy, co to jest. Ona jest w niebie, nie tu w jakiejśkolwiek parafii na ziemi. A nawet my, gdy sobie coś zapisujemy, to niektórzy bracia bardzo skrupulatnie myślą sobie: po co ja nie chcę być zapisany w żadnej księdze? Nie, my tutaj nie zapisujemy do żywota. Nawet jak sobie dla pamięci, a bez któregoś brata zapiszemy, to nie jest księga żywota barankowa, nie. To jest tylko dla nas. Ale księga żywota barankowa to jest księga pamięci Bożej, gdy Bóg zna wzór każdego życia i gdy przyjdzie czas, to miał ich zbudzić z grobu. Pisze: wyznam imię Jego przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami Jego. Proszę braterstwa, kiedy człowiek zapisuje się do tej księgi żywota? Z natury człowiek nie jest w księdze żywota, bo on się rodzi pod grzechem. A kiedy zapisuje się do księgi żywota? kiedy się poświęca Bogu i mówi: chcę czynić wolę Twoją. Wtedy dopiero jest zapisany, ale może być utrwalony na wieki i może być stamtąd również i wymazany. To od nas teraz zależy. Nasze zbawienie, nasze uwierzenie w Jezusa Chrystusa to jest gwarancja dopiero wtedy, gdy my ze swej strony uczynimy wszystko. A jeżeli ze swej strony nie uczynimy wszystko, Bogu w tym zbawieniu nie dopomożemy, to Bóg nie będzie w stanie nas zbawić. Bóg może świat zniszczyć i drugi wystawić, ale bez naszej pomocy nie może nas zbawić. Musimy Mu pomagać. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zboru. Tu jest teraz obietnica właśnie dla tego zboru w Sardziech. To jest właśnie to, cośmy powiedzieli. Kto zwycięży, będzie obleczony w szaty białe i drugie, nie wymarzy imienia jego z ksiąg żywota i objawię imię jego przed Ojcem i przed aniołami. Ale żeby nasz Pan się nie powstydził przedstawić nas przed Ojcem i aniołami, to my dziś mamy się tego imienia nie wstydzić przed wszystkimi ludźmi. Mamy się opowiedzieć za Panem, a to imię Jezus Chrystus powinno być przez nas uczczone. Uczczone. Niczym nie pomniejszone. A aniołowi zboru filadelfskiego napisz. Filadelfia, proszę braterstwa, znaczy braterska miłość. To mniej więcej umieszczono w latach 1517-1874. Proszę braterstwa, braterska miłość, no bo widocznie ten okres tą braterską miłość obfitował. To mówi on święty i prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera, a zawiera, a nikt nie otwiera. Proszę braterstwa, jest jedna wielka prawda. Klucz Dawidowy. Z pewnością jest to pewna, to jest zdolność naszego Pana do otwierania pewnych tajemnic Bożych. Dopóki tajemnice Boże nie są otwarte przez Pana, to ludzie mogą mieć takie lub inne pojęcia, bo ludzie zawsze myślą. Ale gdy zostanie otwarte, wtedy staje się jasne i bardzo proste, co kiedyś mogło być bardzo trudne. To pokazuje, że Pan całkowitej świadomości planu Bożego nie daje od razu wszystkim. I nawet temu Kościołowi, który był na początku, nie dał całkowitej wiedzy, ale ta wiedza postępuje im dalej, tym jaśniej. W 5 rozdziale objawienia świętego Jana jest podany obraz siedzącego na stolicy, przed którego stolicą były księgi zapieczętowane wewnątrz i zewnątrz. I nie było nikogo, kto by w te księgi wejrzał. I znalazł się baranek, który był jakoby zabity, i całe niebo naśpiewało, że on jest godzien wejrzeć w te księgi. I on podszedł do siedzącego na stolicy i wszyscy się wielce uradowali. Jan też przestał płakać. Lew z pokolenia Judy był tak zaszczycony. I ten baranek rozpoczynał potem jedną pieczęć zrywa. I widzi się takie rzeczy. Potem drugą pieczęć, trzecią, czwartą, piątą, aż do siódmej. I to przedstawia, że Pan nie od razu wszystkie 7 pieczęci otworzył dla pierwszego kościoła, tylko on ustawicznie pierwszemu to mógł otworzyć jedną, następnemu drugą, potem, aż, proszę braterstwa, 7 to dopiero może być przywilejem czasów końcowych. Dlatego jeśli byśmy dzisiaj powiedzieli, że my mamy możliwość więcej wiedzieć niż ci, co na początku, w pierwotnym kościele, to będziemy się mylić, czy nie? Bo nie mieli prawa wiedzieć tego wszystkiego, co my dziś. Przecież jest powiedziane, że masa proroka Daniela to miała być zrozumiana w czasie ostatecznym. Niemądrzy mieli nie zrozumieć, niezbożni, ale mądrzy zrozumieją. Dlatego też i ten Kościół też swój dział znajomości otrzymał i jak on otworzył, to już nikt nie zawrze. Ale jak on ma zamknięte, to nikt swoją siłą nie otworzy. Ale może być tak nieraz, że Pan otworzy i część ludzi wie i czyta i dla nich jest jasne, podczas gdy drudzy mogą krytykować, mówiąc, że on nic nie wie. Bo w gruncie rzeczy to nic nie widać. Stek sprzeczności. No my wiemy, żyjemy w czasie ostatecznym i dla nas ona jest ta piękna prawda. A kto, jaki procent te rzeczy uznaje ludzi? Dla całej masy ludzi to jest herezja, a dla nas to jest otwarta pieczęć. Tak więc i kwestia otwarcia to jest kwestia też również i właściwego zaangażowania się w sprawy duchowe. To, co jest otwarte, to jest wystarczające dla kogo? Dla malutkiego statka. A już dla wszystkich innych nieczuwających już jest niewystarczające. Znam uczynki Twoje, oto wystawił przed Tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć, bo acz masz wielką moc. Przecież zachował słowo moje i nie zaprzałeś się imienia mego. Oto jest plus. Oto dam niektórych zbóżnicy szatańskiej, którzy się opowiadają być Żydami, a nie są, ale kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i będą się kłaniali przed nogami Twoimi i poznają, że ja Cię umiłował. A to jest chwała dla Kościoła, który teraz cierpi. A przyjdzie czas, że ci, którzy są prześladowcami, którzy myślą, że są Żydami, wierzącymi chrześcijanami, a w gruncie rzeczy są bóżnicą szatańską, bo się sprzeciwiają. To przyjdzie czas, że oni was prześladują, ale przyjdzie czas, że oni przed nogami waszymi będą musieli się upokorzyć. Nie dlatego, że Kościół będzie to chciał, ale Bóg będzie sobie życzył, żeby dla nich stała się satysfakcja. Ale ta satysfakcja nie stanie się teraz, bo teraz to Kościół ma być jak omieciny. A ta satysfakcja dopiero się stanie w przyszłości. Tak. Do tego Kościoła, który był prześladowany, zbiegą się wszystkie narody. To dziwna rzecz będzie. I ten sługa Jehowy jest bardzo dziwny. Wszyscy zatulą usta, bo on był jako najgorszy i ci, którzy za nim postępowali, też byli jako omieciny. A trzeba się będzie przed nimi jako królmi i kapłanami pokłonić, bo u nich będzie życie. U tego Józefa będzie chleb żywota. A braciszki, którzy go sprzedali, muszą niestety się pokłonić, tak jak te snopy się kłaniały we śnie Józefowi. Żeś zachował słowo cierpliwości mojej. Tu cierpliwość jest przetłumaczone ze słowa hupomone. To jest długie znoszenie. My mamy być długo znoszącymi, cierpliwymi, wybaczającymi. I ja Cię też zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świata, by doświadczyła mieszkających na ziemi. Tu jest obietnica, że będą zachowani od jakiejś strasznej godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat. No te pokuszenia mogą być różne. Jedne pokuszenie to może być otwarty sprzeciw i walka, a inne pokuszenie to może być jak świat długi, szeroki, wygoda i tolerancja, a to może więcej rozbroić ducha chrześcijańskiego niż nawet zwykły bojkot i walki, do której jak biega średni. Ta wygodnictwo, ta możliwość zdobycia pieniądza, wszystkie wygody mieszkaniowe, jakie tylko mamy, które się cisną, żeby tylko zabrać nasz czas, one mogą być taką godziną pokuszenia, że nawet my nie wiemy, jakie niebezpieczeństwo z tej strony się może kryć. Nieraz tak jest, że mąż czy żona jest gorliwa wtedy wprawdzie, kiedy żona się strasznie sprzeciwia, albo na odwrót. A patrzycie, jak żona pozna prawdę i jest spokój, to on sobie idzie do świata. Bo jak mu się ktoś sprzeciwiał, to on wierzył, a jak mu się już nic nie sprzeciwia, to on pofolgował i sobie zbagatelizował. Tak samo my patrzymy, Ta godzina pokuszenia to jest okres obecności Chrystusa i ona najrozmaitsze, że tak powiem, swoje wpływy i trudności, a przy końcu miały być wielkie zwodzenia i trudności, tak ze strony w kościelnictwie, które miały dziesiątkować jego wiarę, bo jest powiedziane, że padnie po łuku twym 1000, a 10 000 po prawej stronie twojej. Ale się do siebie nie przybliży. Ale tylko zachowanie swego umysłu w karności właściwej może i swego ciała też. Bo jak ktoś będzie folgował ciału, to niech nie myśli, że jego duch będzie zdrowy. Na pewno będzie rozłożony i nie będzie czujny na te ciche potrzeby ducha, który zborom mówi. Mówi duch, ale do duchów mówi. A jak ktoś ciałem żyje, to może wyglądać na żywego, a w gruncie rzeczy jest umarły. Tak jak w pewnym klasztorze na Bliskim Wschodzie jest klasztor taki, że ciała kiedyś zmarłych mnichów są zabalsamowane i tak ususzone i taki tam jest klimat, że oni stoją pod ścianą i oni wyglądają jak żywi. A w gruncie rzeczy to są umarli. Tak może być i z chrześcijaninem. Oto idę. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. A to jest bardzo ważna rzecz. Bo jest jedna nadzieja powołania naszego. Korona żywota. Korona nieśmiertelności. Korona sprawiedliwości. To jest korona. Wieniec. Dany tylko zwycięzcom. Ale można tą koronę, co? Utracić. Każdy ma tylko jedną koronę dla siebie. Jak ją straci, podchwyci ktoś inny, a on już będzie biegł dalej, ale bez korony. Może być w najlepszym wypadku wielkim gronem. W gorszym, która śmierć. Ale niech nie myśli, że będzie żył w tysiącleciu jako człowiek. Dlaczego? Bo już raz człowieczeństwo swoje ofiarował. I do niego prawa już więcej nie ma. Dlatego też trzymać trzeba. Trzymać. A my, jeżeli jesteśmy powołani, to nie mówmy: Panie Boże, niechbym ja już był tam w tym wielkim gronie. To znaczy, niechby ta korona już z głowa spadła, niechbym ja bez korony. No to proszę teraz patrzeć, taka jest zachęta Biblii. Trzymaj co? Co masz? A co Pan dał? Korono trzymać trzeba. A jak trzymać, to znaczy wierzyć. Nie powątpiewać. Bo jak człowiek wątpi, to jest podobny do takiego statku, który miotany bywa falami. Bez nadziei, bez kotwicy. Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mego, a więcej z niego już nie wynijdzie. O, co za błogosławiona rzecz, żeby dostać się do kościoła i nic więcej nie wyjść. Bo teraz to my wchodzimy do kościoła, ale możemy wyjść? Możemy wyjść. Ale żeby więcej nie wyjść. O tak jak tam psalmista mówi, do domu pańskiego idziemy, to się cieszymy. I napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalemu, które wstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. Uczynię go filarem. Filar jest częścią budynku. I dopóki budynek stoi, to filar stoi. Tak więc chrześcijanin jest częścią tego budynku. Niektórzy mogą być filarami, niektórzy mogą być inną częścią. Bo tak jak w ciele, jeden jest okiem, drugi uchem, trzeci nosem, ręką, palcem, nogą. Ale czy każdy jest głową? Nie. A najmniejszy członek też jest potrzebny. Tak będzie i w tym budynku przyszłym, chwalebnym, dokończonym budynku, gdzie każda rzecz będzie w swoim właściwym miejscu stała. I nie każda rzecz będzie, że tak powiem, miała jednakową nawet i chwałę. Chwałę nieśmiertelności będą mieli wszyscy. Ale gwiazda od gwiazdy będzie różna w jasności? Będzie. I sprzęty były też jedne ku większym. zwycięstwa imię Jezusa Chrystusa, imię Boga mego ma być wypisane zwycięzcom na czołach. To jest pokazane, że na widoku będzie wiadome wszystkim, że ci ludzie są czcicielami kogo? Jezusa i Chrystusa. Jak najwyższy kapłan miał tu świętość Panu napisane, to wiadomo było, że to jest poświęcony tylko Bogu. A jak będzie imię Jezusa, imię Ojca na czole, wówczas to będą poświęceni Bogu i Jezusowi. Tylko w tym życiu, jak również i na całą wieczność będą służyć i realizować boskie, wspaniałe zamysły stworzenia. I nowego Jeruzalemu. No ten nowy Jeruzalem to jest właśnie Kościół uwielbiony, Królestwo Boże, rząd Boży, który jako oblubienica ma spłynąć na ziemię i ma się wypełnić modlitwa pańska, przyjdź Królestwo Twoje. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zboru. Aniołowi zboru laodycyjskiego napisz, to mówi amen. Świadek on wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego. Tu już przychodzimy do czasów naszych. Ten olbrzymi okres czasu wieku Ewangelii miał się zakończyć okresem filadelfijskim. Okres Laodycei, czyli okresem laodycejskim. Laodyceja znaczy sprawiedliwość dla ludu. Laos, lud. Druga część zdania Dikeia, sprawiedliwość. Dlatego też, proszę braterstwa, my żyjemy w okresie, który rzeczywiście jest, można nazwać z punktu widzenia ogólnego rozwoju i ducha tego czasu, jako duch sprawiedliwości dla ludu. Bo wszystkie genialne umysły ludzie myślą nad tym, w jaki sposób ten lud uciemiężony, który był kiedyś w dołach społecznych, w jaki sposób go podnieść do większej rangi, dać mu większe wygody i tak dalej. Dlatego też sprawiedliwość dla ludu, hasła wolnościowe, jeżeli rozbrzmiewały kiedykolwiek, powodując różne rewolucje, to możemy zauważyć, we której obecności jest to specjalność, gdy Pan pobudza elementy ongiś poniżone do tego, żeby organizowały się i żądały swoich praw. Dlatego też jak świat cały długi i szeroki, to rozbrzmiewa hasło proletariusze wszystkich krajów, co? Łączcie się. Tak. I nawet system kapitalistyczny wobec takich haseł zmuszony jest ludziom dawać lepsze wygody, bo to wszystko jest ten prąd czasu, żeby w tym przededniu Królestwa Bożego, żeby z grubsza tą masę ludzką przygotować do tej wyższej sprawiedliwości, jaka będzie w ramach już działalności uwielbionego Kościoła. Ale teraz muszą pewne rzeczy przejść przez ten świat. Musi ten pług ucisku przeorać. To znaczy żądania ludzkie muszą do swego głosu dojść. To mówi amen. No amen to kto to jest? Amen. To jest Jezus. Świadek on wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Wiemy, że on był początek. On był pierwszy i ostatni. A w alfabecie hebrajskim Pan nawet powiedział, że on jest tak jak dwie litery. Jakie to? Jam jest alfa i omega. Ktoś powiedział, no to jakżeż to może być, że żeby naszego Pana imię zredukować do dwóch liter, tylko to chyba bluźnierstwo. A jednakowoż nie. Nasz Pan sam powiedział, jam jest litera alfa i litera omega. Ale w tym się kryje coś ważnego, bo to jest alfa, pierwsza litera alfabetu greckiego, a omega ostatnia. I to przedstawia, że nasz Pan jest pierwszym i ostatnim stworzeniem naszego Stwórcy Niebieskiego. Jeżeli Bóg stworzył, to tylko naszego Zbawiciela, przez Niego stworzył wszystko. I co mówi ten, który jest Amen? Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący. Bodaj, żeś był zimny albo gorący. To jest ostatni okres. Pochlebne to? Strasznie niedobre. Zimny albo gorący. Patrzmy, że Bogu się podoba człowiek albo zimny, albo gorący. No, czy zimny mu się podoba, to nie powiem. Ale człowiek zimny to chociaż nie jest obłudny. Jest zimny, jestem zimny. Albo gorący. Bóg chce, żebyśmy byli gorący. Pracy nieleniwi, duchem pałający, Panu służący. To najlepszy wzór. Ale jak człowiek jest taki ani zimny, ani gorący, no to jest obłudny. I tu właśnie tej obłudy trzeba się strzec. Pan nasz to szukał ludzi szczerych. Nie szukał ludzi doskonałych, ale szukał szczerych. Przychodzili do Niego przeważnie szczerzy. Kto? Przetecznicy, cudzołożnicy, celnicy. Grzeszni. Ale jacy? Ale szczerzy. Ale szukający lekarza. A ci, którzy mówią, że ja jestem doskonały, ja już jestem taki rozwinięty, oni tam dużo już łaski tej Bożej nie potrzebują. Może tamci, to tak. Ale ja to już nie. To proszę braterstwa, jeżeli ktoś w taki sposób rozumie, to on jest taki połowiczny. A w pewnym miejscu to nawet jest powiedziane, że Efraim jest tak jak placek nieprzewracany. A placek nieprzewracany to jaki jest? No jak się go położy, te ciasto z jednej strony, to się z jednej strony przypali, a z drugiej strony surowy. To jest taki do nieużytku, ani zimny, ani gorący. A tak, ponieważ żeś ani zimny, ani gorący, mówi. Wyrzucę cię z ust moich. Podobno tam pisze, mam cię wyrzucić z ust moich. Bo jeżeli mu daje jeszcze rady, że ty popraw się i tak dalej, to znaczy, że jeszcze nie wyrzucę. Nie wyrzucony. Ale jesteś na drodze, że cię wyrzucę jako swoje narzędzie mówcze. Albowiem mówisz, tu jest właśnie podstawa tego właśnie stanu letniego. Jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję. A ty nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny i ubogi i ślepy i nagi. To jest właśnie cała ciekawa rzecz. Że człowiek może być bogaty w dobra tego świata. Tak jak z tej przypowieści ten człowiek, który te gumna napełniał. A nie był bogaty Bogu. Człowiek jest mizerny. I to chrześcijaństwo jest mizerne. Bo chociaż liczą na miliony, ale jednak ich jest coraz mniej. Procentowo pogan jest coraz więcej. Ubogi w ducha prawdy. Nagi, ponieważ nie ma wiary w usprawiedliwienie w krew Jezusa Chrystusa. Wierzą, że Jezus był filozofem, był dobrym, ale żeby On umarł, a my w Jego krwi mieli swoją sprawiedliwość, to nie, to dziś kulturalny człowiek to tak nie myśli wcale. Owszem, Jezus był myślicielem na równi z tymi różnymi myślicielami starożytności. To jest jeden wielki wtajemniczony. Tak jak tych tajemniczonych było dużo. Myśleć, że krew Jezusa nas odkupiła, to jest takie płytkie. My musimy się sami udoskonalać. Jak my nie będziemy walczyć, nie będziemy się udoskonalać, to nic nam Jezus nie pomoże. On sobie kiedyś umarł, a my żyjemy życiem naszym osobistym. Jak się człowiek udoskonali, to jest w naturze nic nie ginie. Po śmierci będzie jakąś istotą lepszą. A jak się nie udoskonali, będzie robaczkiem i będzie tą swoją transmigrację przechodził. I proszę bardzo, chociaż ludzie są wierzący, ale spytajmy się, to oni takie teorie wyznają. I to jest stan bez przykrycia, bez usprawiedliwienia. Czy tacy ludzie mogą przed Bogiem być usprawiedliwieni, przykryci? Nie ma usprawiedliwienia, nie ma imienia, oprócz jednego imienia, w którym możemy być usprawiedliwieni, którym jest Chrystus. A każde inne imię, to proszę braterstwa, jest tylko falsyfikatem. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego. Pan daje skarby, ale je trzeba co? Kupić. Ale za pieniądze możemy kupić? Nie. Jak możemy te skarby kupić? Przez osobiste poświęcenie swojego umysłu, serca, czasu. Wszystko odsuwamy na bok, żeby kupować, kupować i kupować. Ono ma być jeszcze w ogniu doświadczone, to co my kupujemy. Mało, że kupimy. Musimy jeszcze wiedzieć, że to co mamy, to ma być doświadczone w ogniu. Nasze życie to nie ma być takie sielskie, anielskie, spokojne, śpiewające, drzemiące i odpoczywające. Chrześcijanin to jest jak żołnierz. Tarcza, miecz i ustawiczna walka. Abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, ażeby się nie okazywała stromota na gości twojej, a oczy twoje namasz maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. A oczy co przedstawiają? Wyrozumienie, światło. Oczy twoje ujrzą króla w całej piękności jego, ujrzą i ziemię daleką. Co to za oczy? Oczy wiary. Myśmy ujrzeli Jezusa. Widzimy królestwo, widzimy koronę, widzimy wszystkie rzeczy przyszłości, ale to są oczy wiary. Jeśli człowiek tych rzeczy nie widzi, to musi sobie ten wzrok naprawić. Czym? Maścią wzrok naprawiającą. No chyba największa skarbnica i sklep, że tak powiemy, wszelkich lekarstw. Apteka to najlepsza jest tutaj. To jest najlepsza apteka. Nie potrzebujemy się do ludzi udawać. To jest najlepsze lekarstwo. I jest jeszcze inne lekarstwo. Baty. Czy nie lekarstwo? Lekarstwo. Bóg ma dwie drogi. Albo uczy przez Pismo Święte, a jak to jest nieposłuszny, to uczy przez baty. Dlatego też wielkie grono, jak mu przed zabraniem Kościoła nie wystarczy Pismo Święte, to pójdzie tam, gdzie się zgrzyta. A to będą baty. I dopiero w tych batach dopiero poznają, że jednakowoż to, co kiedyś mówiono, to było prawdziwe. No i zaśpiewają wtedy. Weselmy, radujmy się, bo już wesele barankowe się odbyło. Ale to będzie już za późno. To będzie kara za tego ducha lenistwa. Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Strofowanie może być w najrozmaitszej formie, że Bóg dozwala ataki z zewnątrz. I karanie najrozmaitsze nie w znaczeniu odrzucenia, ale ćwiczenia. Tak. Bądź wtedy gorliwym, a pokutuj. To jest racja. Pan nie ma pupilków. U niego ktokolwiek chce otrzymać koronę nieśmiertelności, to Bóg jest bezwzględny względem każdej jednostki. Bóg nie ma u niego protektorów. Jak postąpił ze swoim własnym synem? Najlepszego, pierworodnego posyła w taką ciężką robotę. Oni go pluli, obili, na krzyżu powiesili, a Bóg się jeszcze odsunął od niego. To powiedzmy, bezwzględny jest nasz ojciec, czy nie? Bezwzględny. Ktoś powiedział, bez serca. Nie, bez serca to nie. Ale proszę braterstwa, on od każdego żąda maksimum tego, co ma prawo żądać. Całego serca. Nawet bez pomocy, żeby człowiek szedł i Boga miłował. Dlatego też my powinniśmy pamiętać, że możemy być zdani sami na siebie, na swoje własne siły i mamy Bogu być wierni aż do końca. Bóg może się też od nas odsunąć. A mamy aby się mu wierzył. Mam być jak, tak jak ten żołnierz. Jeżeli generał każe w takiej sytuacji życie skończyć, to tak jest, panie generale. I już. Żołnierz nie dyskutuje. Dlatego też mówi, bądź gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój, otworzył, w niej idę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. No te kołatanie, to jakie to może być, żeby pan kołatał? To ciekawy sposób kołatania. Jeżeli pan już jest obecny w ostatnim okresie laodycejskim, to on kołacze. Proszę paterstwa, on nie jest natrętem. On nie wdziera się do drzwi. On tylko delikatnie mówi, takie i takie są znaki czasów mojej obecności. Pukaniem zwiastuje, że jestem obecnym. Chcesz razem ze mną być? No to otwórz, ale ja otwierać nie będę. Dlatego też my się nie mamy narzucać z tą prawdą, którą nam Pan dał. Te kołatanie odbywa się przez dowody prorocze, że Pan jest obecny. Dowody czasowe. A co to za nauka mówi o czasie obecności naszego Pana, że możemy się orientować? Jest to chronologia biblijna, czas, jak również i fakty, które muszą być zgodne z chronologią biblijną. To jest te pukanie naszego Pana. Kto by usłyszał głos mój, fones moi? Wartość liczbowa tych słów fones moi jest 1874. I to się potwierdza z wieloma paralelami, że Pan nasz jest obecny i Jego głos brzmi i możemy pojmować czas Jego wtórnej obecności. Wszyscy jeszcze patrzą, że Pan przyjdzie. A my wiemy, że On już jest obecny. My wiemy, że jest jeszcze faza pewnego przyjścia. Jest czy nie ma? Jest. Bo ciekawa jest rzecz w tej przypowieści o pannach. Przypowieść mówi tak, że gdy wyszły naprzeciwko oblubieńca, ale oblubieniec odwłaczał, to zrzemnęły się wszystkie i posnęły. A w połowie nocy stał się krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie naprzeciw. I wyszły panny i zaczynają czyścić lampy. Okazuje się, że jedne olej mają, drugie troszeczkę im brakuje. I gdy odeszły kupować, to pisze, przyszedł oblubieniec. A więc proszę baterstwa, przyszedł oblubieniec. To ma być po wydanym głosie, po czyszczeniu lamp, po oddzieleniu się wielkiego grona od kościoła, dopiero Pan przyjdzie. A ta rzecz, ta faza przyjścia jest za nami czy przed nami? No przed nami, jasne. Apostoł Paweł mówi, że wieczerza pańska ma być obchodzona do czasu, ażby przyszedł. Jeżeli Pan przyszedł tylko w 1874 roku i tylko w tym znaczeniu, to wieczerzy nie powinniśmy już obchodzić. A jeżeli jest jeszcze jakieś przyjście, to ono jest przed nami. Dlatego też my się szykujmy na te przyjście pańskie, bo te przyjście to ma zabrać Kościół do nieba. Bo te, które były gotowe, weszły z nim za wesele i co? I zamknione są drzwi. Tam dopiero będzie koniec pracy z Kościołem. Tam się skończy ten siódmy okres laodycejski, się skończy wiek Ewangelii od poświęcenia Jezusa w chrzcie, aż do uzupełnienia ciała Chrystusowego, które jest Kościół. A kiedy to będzie? Kiedy ostatni przejdzie poza którą zasłonę? Wiek Ewangelii i ta prawda strofująca i te wszystkie cenne rzeczy drugiego i trzeciego rozdziału odnoszące się do tych siedmiu okresów Kościoła, wtedy już staną się należeć, będą do przeszłości. Dlatego też my żyjemy przed tym czasem, kiedy ten okres ma być już okresem końcowym. A my jesteśmy tymi ostatnimi, którzy mamy możliwość, będziemy mieli możliwość dożyć do tych czasów. Przygotowujmy się nie na rzeczy łagodne i takie bardzo sielskie, anielskie, bo Pismo Święte pokazuje, który miał znaczyć na czołach Taf, znak, ostatnią literę hebrajskiego alfabetu Taf, litera, mająca wartość liczbową 400. I on te Taf miał rysować na czole tych, którzy wzdychali nad obrzydliwościami, które się dzieją w Jerozolimie, w Palestynie, wśród Żydów. I on znaczył, a jak on znaczył, to za nim szło 6 mężów z bronią ku zabijaniu, którzy jak zobaczyli, że ktoś ma znak, to mu krzywdy nie zrobili, a wszystkich innych to zabijali co do nogi. To pokazuje, że wpływy niszczycielskie wiary będą działać na tych, którzy nie są członkami Kościoła, którzy tego Taf na czole mieć nie będą. Bo te Taf to jest przynależność do Kościoła. 400 pomnożone przez 360 daje 144 tysiące dni, gdybyśmy traktowali to jako lata. To pokazuje, że to jest prawda dla Kościoła. Ostatnia prawda, którą ma być Kościół popieczętowany. A jak będzie popieczętowany, wówczas wiemy, co w objawieniu świętego Jana w 7 rozdziale pisze. Jak będą popieczętowani, wtedy ta furia rozpocznie się, która jest wstrzymywana tylko do czasu, aż tajemne dzieło Boga naszego się wykona. Co do orientacji czasowej, przypuszczeniu, kiedy to mogłoby być, to my już mniej więcej tą orientację mamy. Chciałbym tylko powiedzieć, że ten mąż z kałamarzem pisarskim, gdy już to wszystko wykonał, to stanął i powiedział: uczyniłem, jakoś mi rozkazał. I bracia się kiedyś spodziewali, i brat Rusel, że te dzieło ostatnie to będzie wykonane z końcem czasów pogan, 1914 rok, czy nie tak? I brat Rusel, gdy w 1916 roku umierał, to on też w pociągu stanął, togę sobie założył, pomodlił się, położył się i umarł. A gdy rozpoczynał tą pracę, gdy biuro jego miało być zainstalowane, to malarz namalował Biblię, bo tak miał polecenie, żeby namalować ją na oknie, to on namalował Biblię roztwartą na 9 rozdziale Ezechiela. I brat Rusel, gdy zobaczył, to zbladł, bo zauważył w tym palec Boży, że on ma być wykonawcą tego męża, który ma znaczyć na czołach. Dlatego jak umierał, to on tak jak ten mąż, ta w myślach mówił sobie, i bracia sobie rozumieli, że on tą pracę wykonał. Ale teraz, proszę braterstwa, powiedział z perspektywy czasu, że jakoby te pieczętowanie miało się skończyć w 14 roku, a on umierał w 16. I bracia tak wierzą, że te pieczętowanie skończyło się w 14, a on umarł w 16. Ale my jesteśmy tą grupą, którzy rozumiemy, że te pieczętowanie trwa nadal. Wobec tego tym, który pieczętuje, to nie był tylko brat Rusel, bo tym, który pieczętuje, to nie jest żadna jednostka. To jest Kościół, który wzajemnie sobie pieczętuje czoła prawdą na czasie. Bo tam w objawieniu jest powiedziane, że ten anioł to powiedział tak: aż popieczętujemy. Jednostka mówi w liczbie mnogiej, aż pod tym mężem to ma być Kościół. Wszyscy bracia, którzy tą prawdę roznoszą. A czy te pieczętowanie skończyło się w 14 roku? Jeżeli tak, to powinniśmy iść do świtu, iść do Epifanii, bo oni tak wierzą. A jeżeli my mówimy, że jeszcze pieczętowanie trwa, to ten mąż z kałamarzem pisarskim skończył swoje dzieło, czy jeszcze działa? Działa. Dokąd będzie działał? Może przyjdzie taki czas, że resztka Kościoła, tak jak ten mąż z kałamarzem pisarskim, powie z perspektywy uczynionego dzieła: Panie Boże, uczyniłem, jakoś mi rozkazał, i wtedy przejdzie poza wtórną zasłonę. Tak będzie chyba, bo tak będzie praca skończona. Ciekawa jest tylko rzecz, że konstrukcja właśnie tej Biblii hebrajskiej jest, że Żydzi policzyli ilość słów, ilość liter, i u nich jest to wszystko fanatycznie obliczone I to wszystko u nich jest niewzruszalne, mówią, ustawione przez masoretów raz na wieki, nigdy się nie zmieni. Ciekawe, że ten rozdział o 9 rozdziale Ezechiela, 9, o tej pracy zabijania i tego pieczętowania, to ma 198 słów. Dodajmy 0, bo to jest podana liczba w skali 1 do 10. Pomnóżmy to przez 10, 198, wychodzi 1980. Może te ostatni członkowie, tak jak tamten, powiedzieli, Panie Boże, wykonaliśmy. Dlatego też, jako myślącym pod rozwagę, daję braciom właśnie to do przemyślenia, bo to przecież, że tak powiemy, zakończy wiek Ewangelii, zakończy te 7 zborów, zakończy pracę na ziemi, a rozpocznie się nowa praca. Uczynki ludu Bożego nie skończą się na ziemi, ale pójdą razem poza którą zasłonę i będą działać nadal na chwałę Bogu. A przez wiek Ewangelii Bóg sobie przygotuje narzędzia, przez które będzie błogosławił wszystkie narody ziemi. Niemniej, nie od razu przyjdzie błogosławieństwo. Chociaż i ten ucisk można zaliczyć do błogosławieństwa. Bo kogo Pan miłuje, to każe. A ten wielki ucisk przyjdzie nie po to, żeby ludzi stratować i zniszczyć, ale żeby sprawić wielkie błogosławieństwo. Zniszczyć te naczynia, które ludziom przeszkadzają do osiągnięcia większej wolności, do wolności synów Bożych. I jak one prysną, tak jak ten posąg Nabuchodonozora, wtedy to, co ma prawo istnieć wiecznie, ten kamień zacznie się rozrastać, napełniać całą ziemię, a w tym błogosławionym napełnianiu i błogosławieniu wszystkich narodów w czasach restytucji będzie miał ten pracowicie i długo wybierany kościół. Dlatego też w tym pięknym dziele na koniec naszych dzisiejszych rozważań mieliśmy możliwość wspomnieć i czasy obecne i ostatniego reformatora, brata Russella. Może to się stało i bardzo dobrze, że ten temat sobie poruszyliśmy, bo przecież mija rocznica śmierci brata Russella. Dlatego też bierzmy przykład ze wszystkich mężów, którzy byli bohaterami przeszłości. Sumujmy to wszystko w naszym własnym życiu, które dajemy Bogu naszemu ku wiecznej, wiecznej chwale, jako miłą wonność, aby z nas nasz Pan był zadowolony, mógł nas przedstawić przed Ojcem swoim, przed aniołami, abyśmy mogli tą chwałę, cześć, nieśmiertelność otrzymać wraz z naszym Panem jako dar wielkiej, niezasłużonej łaski, czego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Pięć za numerem 246.